Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy serdecznie w dzisiejszym czasie wzrastania audycji dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, jak w każdy piątkowy wieczór. A dzisiaj porozmawiamy i o sporcie, i o tańcu, i o różańcu, bo z nami liturgiczna służba ołtarza wraz z opiekunami. Ksiądz Rafał, który jest diecezjalnym moderatorem liturgicznej służby ołtarza w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże, księże Rafale.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I wraz z księdzem ksiądz Grzegorz z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także przedstawiciele liturgicznej służby ołtarza, bo to nie będzie audycja tylko z księżmi, ale ksiądz jest niezbędny do prowadzenia tej służby liturgicznej, ale nie byłoby jej bez chłopaków Andrzej, Tomek i Dominik z Brodnicy. Szczęść Boże, chłopaki.
Szczęść Boże.
I Michał z Bydgoszczy.
Szczęść Boże.
Oraz Mateusz z Torunia.
Szczęść Boże, witam.
A wiem, że wszyscy są zapalonymi piłkarzami. Dobra wiadomość jest taka, że Robert Lewandowski będzie grał w środowym meczu. To już jest potwierdzone. Jaki wynik obstawiacie na początku?
Czarek?
Myślę, że Bayern zwycięży ten mecz. 1-0.
1-0.
Ja myślę, że będzie trochę więcej emocji jednak. Myślę, że już taki poziom, więc będą też większe oczekiwania. Może 2-1, 3-1, coś takiego.
Dla
Bayernu oczywiście.
Kiedy? Bayern. Na razie sami Monachijczycy. Ktoś jeszcze?
No, wypowiadają się ci, którzy najwięcej kopią tą kulkę, co się toczy na boisku.
Więc... Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie nie ma znaczenia, czy to Bayern, czy FC Barcelona znajdzie się w finale, bo Real Madrid i tak pokona tą drużynę.
A, no to patrzymy jeszcze dalej, ale my spójrzmy dzisiaj na Elbląg. Księże Rafale, dlaczego?
Tak, ojcze Darku, Elbląg. Dlaczego Elbląg? Ponieważ w Elblągu właśnie dzisiaj rozpoczęły się 10. ogólnopolskie mistrzostwa służby liturgicznej w piłkę nożną halową. Dlaczego w Elblągu? To już w sumie trzeci raz w Elblągu te rozgrywki się dzieją, ponieważ pomysłodawcą, takim inicjatorem tych rozgrywek, żeby takim zasięgu ogólnopolskim był ksiądz Paweł Guminiak. To właśnie jest diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej diecezji elbląskiej. On był pomysłodawcą. Na 5-lecie były w Elblągu te rozgrywki i kiedy jest dzisiaj 10. rocznica, również cała Polska dzisiaj, służba liturgiczna z całej Polski kopie piłkę w Elblągu. No i chcemy pozdrowić na sam początek, myślę, że przede wszystkim tych wszystkich, którzy z całej Polski, ze wszystkich diecezji biorą udział w tym poważnym przedsięwzięciu, wielkim wydarzeniu, wydarzeniu sportowym właśnie. Pozdrawiam redaktora naczelnego Królu nam Chryste, Michała Bondyrę, pana Michała Bondyrę, który te rozgrywki są o puchar właśnie Królu nam Chryste, więc tam jest na pewno dużo emocji, bardzo, bardzo dużo emocji. Byłem na takim meczu, kiedy one się rozgrywały w Gdańsku, jak były te rozgrywki, to widziałem szaleństwo niesamowite. Tak więc może powiem pokrótce, gdzie te rozgrywki się odbyły od początku roku. W 2006 roku się rozpoczęły te rozgrywki piłki nożnej halowej. I pierwsza była w Elblągu, później w Pile, w Łodzi, w Częstochowie, znowu w Elblągu, Gdańsk, Częstochowa, Radom, Lublin i jubileuszowe rozgrywki w Elblągu. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy tam na boisku biegają. Z diecezji toruńskiej jest 5 drużyn. 3 drużyny, które dostały się na eliminacjach diecezjalnych, 2 drużyny z tak zwanej dzikiej karty. I tutaj ksiądz Grzegorz z diecezji bydgoskiej siedzi obok mnie. To niech powie, jak tam Bydgoszcz wypadła na tych rozgrywkach, jak tam pojechali. Ile, skąd?
Niestety nie pojechaliśmy.
Nie pojechaliście, ojej, ale wpadka.
Ale wpadka, ale nie, to żadna wpadka, bo u nas w diecezji mamy całe mnóstwo rozgrywek, ale to pewnie za chwilę o tym.
No ale na ogólnopolskie to musicie tam być, nie może was tam...
Postaramy
nie...
się bardzo.
Właśnie. Tak więc, cóż więcej, my tam dziś nie jesteśmy, ale na pewno relacja będzie bardzo duża w najnowszym numerze Król nam Chryste. To jest taki miesięcznik służby liturgicznej. Tam piszemy o wszystkim, co się w naszym życiu dzieje w całej Polsce, więc myślę, że i również ta relacja z tego meczu będzie. Powiem tylko tyle, że te rozgrywki odbywają się na hali Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu, główna hala. Oprócz tego jest jeszcze 9 innych hal, gdzie spotykają się chłopaki i grają w piłkę. Te rozgrywki zakończą się jutro, około godziny 16. Mam tu plan przed sobą, uroczyste zakończenie mistrzostw i rozdanie nagród na hali Centrum Sportowo-Biznesowe, biznesowym, więc tam będą zwycięzcy, będziemy to wiedzieć jutro. Oczywiście trzymam kciuki za diecezję toruńską, mam nadzieję, że oni tam zwyciężą, zawsze się cieszą na te rozgrywki, ale zanim się tam dostaną...
A ja już zapisuję sobie, żeby w przyszłym roku z Bydgoszczy, znaczy za dwa lata, żeby posłać właśnie...
No w przyszłym roku niech już pojadą.
Dobra, zapisuję sobie w każdym razie.
Bydgoszcz zawsze pierwszy, drugi maj to jest taka data stała, kiedy te rozgrywki się odbywają, tak więc nie może być inaczej. Ale zanim te rozgrywki się, zanim dostają się drużyny na te rozgrywki ogólnopolskie, te rozgrywki odbywają się w diecezjach. I mamy tutaj Dominika i Andrzeja mamy właśnie z Brodnicy Chłopaków. Oni chyba dwa lata temu było tak, że na etapie diecezjalnym to właśnie Brodnica była organizatorem tych rozgrywek diecezjalnych. Przy tej okazji nie możemy nie pozdrowić proboszcza parafii Farnej, księdza kanonika Krzysztofa Lewandowskiego, rektor seminarium. On był kiedyś rektorem seminarium, więc mamy dużo tutaj z nim fajnych, dobrych wspomnień i myśli. Pozdrawiamy serdecznie. No więc chłopaki, fajnie się mówi, rozgrywki, zgadza się? Rozgrywki. Ale wiecie dobrze, że trzeba je przygotować. To powiedzcie troszkę o kulisach może tych przygotowań. Ile ludzi trzeba zaangażować logistycznie, jak to wszystko powinno wyglądać. Andrzej tutaj jest najstarszy student, kończy studia się chwalił, więc mam nadzieję, że nam tutaj opowie troszkę o kulisach rozgrywek. Andrzej, powiedz.
No ja mogę się podzielić.
Podziel się.
Doświadczeniem zdobytym to było, w zeszłym roku organizowaliśmy tego typu turniej. Wyglądało to tak, że był podział na trzy kategorie wiekowe, na podstawówki, gimnazjum i liceum. Ja niestety z racji wieku nie mogłem już wziąć czynnego udziału.
Dodam tylko, przepraszam, że ci przerwę, że ten podział wiekowy musi zawsze się zgadzać z tym przedziałem wiekowym, który później będziemy rozgrywali na rozgrywkach ogólnopolskich właśnie. Są trzy kategorie, ministranci, lektorzy młodsi, lektorzy starsi, ale proszę Andrzeju dalej.
Tak, i te rozgrywki były rozgrywane na trzech oddzielnych halach, żeby było wiadomo, żebyśmy się zmieścili z czasem. Zaangażowanych było około 50 osób w cały turniej, w całe rozgrywki. Było 6 sędziów, na każdej hali było 9 sędziów, na każdej hali było po 3 sędziów. Ja miałem przyjemność właśnie sędziowania grupy najmłodszej, czyli podstawówki.
Pewnie najwięcej emocji tam było, co?
Tak, bardzo, bardzo, bardzo zabawnie bywało na rozgrywkach. Zawody trwały praktycznie cały dzień. Bardzo miła atmosfera. No było dużo pracy, jeżeli chodzi o przygotowania, bo na każdą halę trzeba było zorganizować sprzęt, trzeba było zorganizować osoby, które pomagały, panią pielęgniarkę, służby medyczne. No to już ta ranga, że trzeba było to wszystko zadbać.
No właśnie, bo to jest potężne przedsięwzięcie, ale myślę, że tak jak jako sędzia już jesteś jednym z takich seniorów służby liturgicznej, to pewnie musisz przyznać, że to jest niesamowita satysfakcja, kiedy ci najmniejsi nasi ministranci gdzieś tam biegają po tym boisku. Dużo emocji, radości, mnóstwo. To z twojej strony, Andrzeju, jako sędziego, a teraz ze strony chłopaków, którzy wiem, że uczestniczyli przecież, graliście, reprezentowaliście dekanat, zdaje się.
Tak jest, reprezentowaliśmy dekanat, reprezentowaliśmy więc naszą parafię. Jest to bardzo duża impreza do zorganizowania. Ja mogę się podzielić ze strony czynnej, ponieważ brałem udział w tych rozgrywkach, zarówno na szczeblu w dekanacie, jak i w diecezji i później na imprezie finałowej w Radomiu. Mhm. I jest to impreza bardzo dobrze zorganizowana, tym bardziej, że jest wszystko bardzo dobrze rozdzielone, noclegi, bardzo dobry catering.
To jest ważne, prawda? Ten element kulinarny jest zawsze ważny. No więc słowo catering myślę dobrze się kojarzy pewnie. Myślę, że dobrze, bo Dominik mocno uśmiechnięty od ucha do ucha, więc pewnie dobry był ten catering. Proszę bardzo.
Tak, i jedną z takich rzeczy, które zapamiętałem, to był pokaz Krzysztofa Golonki. Nie wiem, czy państwo kojarzą. Jest to tak zwany freestyler. I on brał udział w rozpoczęciu Euro 2012 na Stadionie Narodowym przed meczem Polska-Grecja. Jest to bardzo znana osoba w tej dziedzinie i myślę, że to jest moment, który najbardziej zapamiętałem. Chociaż również zapamiętałem też same rozgrywki, jednakże braliśmy udział tylko niestety w finale B i nie dostaliśmy się niestety do finału A.
No, ale zawsze możecie spróbować w przyszłym roku. Wszystkim naszym słuchaczom chcę powiedzieć, że Dominik, ten, który mówił przed chwileczką, oprócz tego, że jak widać orientuje się w świecie sportu dość dobrze, to wiemy też, bo przed programem o tym powiedział, pisze czasem do różnych czasopism sportowych jakieś relacje. Pochwal się, Dominik, gdzie piszesz?
Tak, najczęściej pisuję do serwisu piłkarskaprawda.pl. Jest to serwis, który skupia się głównie na felietonach oraz newsach ze świata piłki nożnej. Pisywałem do magazynu Boisko oraz do magazynu Piłkarska Prawda, który jest wydawany jeszcze w formie multimedialnej, nie ma niestety wersji papierowej i skupiam się głównie na pisaniu felietonów. Są to felietony o całej piłce nożnej, zarówno kobiecej, jak i męskiej wersji tego sportu. Myślę, że to jest praca wymagająca dużo czasu. Mogę się pochwalić, że ostatnio na przykład pisałem felieton o Katarzynie Kiedrzynek, która jest bramkarką Paris Saint-Germain, które zakwalifikowało się do finału Ligi Mistrzów. I no, jest to bardzo duży sukces na arenie tutaj naszej, krajowej, ponieważ jak wiadomo, niewielu Polaków może się pochwalić tym, że weźmie udział w finale Ligi Mistrzów.
A skąd takie zainteresowania, żeby nagle pisać felietony? Bo to mnie bardzo ciekawi. No, to usiadłeś i nagle pomyślałeś, tak, chcę gdzieś napisać, muszę napisać to, co przeżywam, emocje. Kto ci tam zaproponował, czy sam napisałeś, się skontaktowałeś z redakcją?
Znaczy, zaczęło się od tego, że po prostu jako dziecko dużo chodziłem grać z kolegami w piłkę nożną. No i tak ta pasja się rozwijała z roku na rok, coraz więcej. I w pewnym momencie postanowiłem, że chciałbym jakoś wyrażać te emocje, które przeżywam. I właśnie napisałem do kilku redakcji. Tam przyjęto mnie na okres próbny. Napisałem kilka felietonów. Redaktor naczelny zgodził się, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
My również.
Tak, i właśnie tak to się zaczęło. Zacząłem pisać do Piłkarskiej Prawdy. Pisałem do magazynu Boisko. Jednak niestety ten magazyn zaczął się rozpadać, więc przeniosłem się do magazynu, do serwisu igol.pl. Redaktora też bardzo serdecznie pozdrawiam. No i właśnie tak to jest. I do tego momentu pisuję do tych serwisów.
Proszę Państwa, drogich słuchaczy wszystkich, zobaczcie, to służba liturgiczna. To są ludzie przy ołtarzu, na boisku i do sportu, i do różańca, tak jak ten nasz dzisiejszy program pod takim tytułem jesteśmy. Tak więc chcę powiedzieć, że to są osoby, jak słyszycie tutaj w wykonaniu Dominika, który ma swoje pasje i zainteresowania, ale oprócz tego jeszcze przy ołtarzu wiernie służbę Panu Jezusowi pełni, więc super, Dominik. A Tomek, co tam w Brodnicy słychać?
Znaczy,
jeśli chodzi oczywiście o piłkę nożną, póki co.
Właściwie ja ani nie gram.
Ale jesteś kibicem.
Tak,
dobra.
I fotografem.
O, no to...
Dodatkowo jeszcze też pomagają księdzu Sebastianowi w organizacji.
Którego pozdrawiamy przecież, tak. Księdza Sebastiana.
No i wiem, że to jest bardzo dużo pracy, zorganizowanie tej imprezy. Ale też przed tą imprezą była msza święta, w której uczestniczyli wszyscy ministranci.
No tak, to jest podstawa. Zaczynamy zawsze od Eucharystii. To zresztą ogólnopolskie rozgrywki również w katedrze w Elblągu pod przewodnictwem księdza biskupa też ta msza święta się odbywała.
A jak zrobić najlepsze zdjęcia? Tak jestem ciekaw, bo piłka nożna to jest ruch, to jest dynamika. Czy są jakieś sposoby na to, żeby uchwycić? Albo na przykład, nie wiem, czaisz się za bramką.
Biegasz na boisko.
Tak, jak to wygląda?
Raczej z bezpiecznej pozycji, ale różnie. To co mi przyjdzie do głowy, tak próbuję robić te zdjęcia. Ale z tego, tak co mi jeszcze przychodzi do głowy, to też w naszej parafii to się nie kończy na tych rozgrywkach, też gramy co tydzień we wtorek na hali i nasze drużyny grają cały czas, też przede wszystkim w ramach rozrywki.
No ale pewnie, rozrywka rozgrywką, ale wiadomo, że będą rozgrywki w diecezji, będą rozgrywki ogólnopolskie.
No tak, przygotowania takie
są. I chcemy zwycięstwa, prawda? Ale... Mimo wszystko chcemy zwycięstwa.
Ja pragnę tylko...
Uwaga, Andrzej się zgłasza, Mateusz za chwilę.
Ja chciałem jeszcze dodać, że co wtorek właśnie organizujemy spotkania, gramy... liturgiczna służba ołtarza kontra nasza lokalna policja.
Są to bardzo ciekawe jest, opowiedz Andrzej o tym, naprawdę ciekawe.
Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo miło mi było zagrać w jednej drużynie, akurat graliśmy w jednej drużynie, z Polisetem, od którego dostałem ostatnio mandat.
No to ciekawe. I nie było taryfy ulgowej.
Nie, nie było taryfy
zapomniał,
ulgowej.
Zapomniał, że grał z tobą.
Ale o mandacie pamiętał, to było sprzed 2 lat, ale pamiętał i wspólnie mogliśmy się też z tego pośmiać.
Ale mandat trzeba zapłacić.
No, musiałem zapłacić.
Pozdrawiamy policjanta, prawda? Z
Brudnicy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie nawet, proszę bardzo. Mateusz się wyrywa.
A, bo ja chciałem tylko dodać, że jesteśmy również teraz na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży i udzielił się tutaj nasz kolega Piotr, który jest ministrantem od 17 miesięcy, więc też możecie, jeśli macie jakieś doświadczenia tutaj z rozgrywkami, piłka nożna, albo właśnie chcecie się czymś podzielić, możecie pisać. My możemy was również pozdrowić, tak jak tutaj kolegę Piotra i życzymy owocnej służby, jak najdłuższej oczywiście.
Jesteśmy na Facebooku, serdecznie zapraszamy do włączenia się w tą audycję poprzez właśnie wasze jakieś zdanie, jakąś myśl. Ale my tu sobie tak serdecznie o piłce rozmawiamy, a obok, po prawej stronie siedzi ksiądz Grzegorz, po lewej stronie siedzi Michał z diecezji bydgoskiej. Co w Bydgoszczy? Biegają chłopaki za piłką? Proszę
księdza. Oczywiście, że tak. Nawet do tego mamy wspaniałych dwóch księży, księdza Michała i księdza Roberta, którzy tym się specjalnie zajmują. I w Bydgoszczy liturgiczna służba ołtarza w ciągu roku ma wiele, wiele momentów do tego, żeby w piłkę pograć. Mhm. Tak może słóweczko powiem o tym, że w październiku na przykład, kiedy rozpoczyna się już tak rok szkolny, powoli rozpoczyna się diecezjalny turniej piłki nożnej w kategorii szkoły ponadgimnazjalne dla lektorów. Potem kolejno od razu szkoła podstawowa i tak na przemian. Między innymi też jeszcze chłopacy mają wiele szans do tego, żeby w turnieju również oprócz piłki nożnej turnieju tenisa stołowego pograć, więc jest troszeczkę tych okazji i tych szans do tego, żeby swoje właśnie tutaj talenty rozwijać.
A ksiądz Grzegorz gra z chłopakami? Na bramce chociaż stoi?
Jak muszę, tak. Chociaż mam ładne zdjęcia, jak
no,
grywam.
No właśnie, te zdjęcia czasem takie są. Michał. Michał. Grasz piłkę?
Tak, bardzo często ja się lubię angażować właśnie w takie sportowe jakieś eventy w szkolne, ale no, ja jestem w katoliku, więc to jest bardzo często
Powiedz wszystkim, co to jest katolik, bo to wiesz.
Jestem w szkole katolickiej jako żywy pomnik Jana Pawła II.
Przez salezjanów prowadzoną?
Nie? Przez... to jest...
Przez diecezję
właśnie na Szwederowie. To jest bardzo mocno połączone z diecezjami. Nie z diecezjami, tylko z parafiami.
No tak.
Więc bardzo często próbuję się zaangażować w różnego rodzaju sportowe jakieś wydarzenia. Także w naszej parafii nieraz braliśmy udział w różnych diecezjalnych rozgrywkach, w których też brałem udział. Raz udało nam się zdobyć nawet drugie miejsce, więc jestem z tego dumny.
No, trzymamy kciuki, żebyś miał same sukcesy. Tak więc, moi drodzy, chcę tylko tak podsumować króciutko, żeby popatrzeć na tą służbę liturgiczną, na tych wszystkich chłopaków, jak i idziemy do kościoła na mszę świętą. Zresztą macie swoich rówieśników, kolegów, czy są ministrantami, lektorami, ceremoniarzami, czasem zupełnie tego nie rozróżniamy. To zobaczcie, że oprócz tego, że biegają w piłkę, chodzą do szkoły i mają swoje pasje, tak jak tutaj Dominik chociażby felietony pisze do gazet sportowych, idą jeszcze do ołtarza. I chcemy pokazać, wiesz, powiedzieć dzisiaj, skoro jest to audycja o młodzieży, do młodzieży, dla młodzieży, że ministrant, lektor, ceremoniarz, służba liturgiczna też potrafi się świetnie bawić, potrafi dobrze spędzać czas i to jest sport. On zawsze łączy, nie? Prawda, księży Grzegorzu? W formacji ministrantów generalnie bardzo ważnym punktem jest sport. Czy rower, czy piłka, czy hokej, czy tenis, czy cokolwiek, prawda? Nie wiem.
Ja sobie nawet nie wyobrażam tego, żeby formację ministrantów nie połączyć ze sportem, a szczególnie piłką nożną. Tak myślę sobie, że patrząc na diecezję chociażby u nas bydgoską, to zdecydowanie większość parafii wiąże z tym za każdym razem swoją pracę, bo ministranci potrzebują zwyczajnie tego, żeby tą energię i ten swój zapał przez sport, przez piłkę nożną szczególnie spalić i oni jeszcze bardziej żyją wtedy i chętnie się jakoś tym wszystkim odnajdują, kiedy te rzeczy są i bez tego po prostu nie ma zwyczajnie formacji.
Czasem właśnie tak się, kiedy opowiadam czasem różnym ludziom o tym właśnie, że organizujemy rozgrywki dekanalne, diecezjalne, gdzieś one później ogólnopolskie, to niektórzy nasi znajomi, parafianie robią takie oczy, mówią, co? To oni też w takich zawodach uczestniczą, tak więc to jest poważna sprawa. Ogólnopolskie zawody, pojechać, reprezentować diecezję i generalnie myślę, że wszyscy trzymamy za nich kciuki, naprawdę, żeby tam dobrze pograli. Proszę bardzo.
Tutaj chciałbym nawiązać do księdza wcześniejszej wypowiedzi, że futbol powinien łączyć, ponieważ często postrzegamy piłkę nożną przez pryzmat jakichś sporów kibicowskich, tak jak na przykład jutro będziemy mogli zobaczyć finał Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Lechem Poznań i właśnie można zauważyć gdzieś jakieś akcje kibiców, że pałają do siebie właśnie nienawiścią. Ale tak jak ksiądz powiedział, futbol powinien łączyć i właśnie często ministranci pokazują, że to piłka nożna nas łączy, a nie dzieli.
No musi nas łączyć, musi nas łączyć. Dlatego zawsze myślę, że wszędzie generalnie tak jest, kiedy rozpoczynamy rozgrywki piłki nożnej, rozpoczynamy je od Eucharystii, od modlitwy, gromadzimy się najpierw na modlitwie. Na pewno wszystkim towarzyszy, że już zaraz boisko, zaraz szatnia, przebieramy się, tu jakaś rozgrzewka, tu spotkanie z trenerem,
w tych getrach, doping, jeszcze w tych spodenkach.
Andrzej oczywiście już od razu się zgłasza, jak trener to się zgłasza, wie co trzeba powiedzieć.
Tak jest z tym, że ja bym chciał właśnie trochę odejść od tematu piłki nożnej, bo u nas w Brodnicy jakby nasza aktywność właśnie kończy się na piłce nożnej. Mhm. Mamy też w naszych przy kościelnych salkach, mamy stół bilardowy, mamy stół do tenisa stołowego. Gdzie często z chłopakami, jeszcze jak bywałem częściej, to spotykaliśmy się, organizowaliśmy wszelkiego rodzaju turnieje. Turnieje w bilarda, czy w turnieja stołowego, w tenisa stołowego, tenisa. Przepraszam. Spotykaliśmy się często, właśnie dobrze się bawiliśmy, a jeszcze w...
Ale to jednoczy, prawda? Tak to jest. Zawsze jednoczy. Tak jest takie nieważne, miejsce to, spotkania.
Tak jest. I jak chodziłem do gimnazjum, to grywałem z chłopakami, którzy studiowali, integrowaliśmy się. Mamy jeszcze do tego w piwnicy mamy jeszcze mini siłownię, gdzie chłopaki właśnie mogą sobie iść i poćwiczyć
po
szkole.
No siłownia też integruje bardzo mocno, ale przy siłowni trzeba uważać. Mateusz, a my też mamy takie rzeczy, prawda?
Oj, jeśli chodzi o naszą salkę, to ja się czuję zaszczycony, że mam taką salkę się w parafii, naprawdę. My mamy stół bilardowy, na którym naprawdę myślę, że za parę lat można zauważyć gwiazdy teraz, naprawdę, bo niektórzy chłopacy siedzą, msza zaczyna się o 18, oni o 17 już są i grają w bilard. Jest stół ping-pongowy i teraz też są chyba plany, aby stworzyć jakiś większy turniej, jeśli chodzi o tenis stołowy.
No to jeszcze chwila.
Jeszcze chwila. Oczywiście jeszcze chłopacy grają w Xboxa. No u nas na salka działa bardzo prężnie. I bardzo dużo osób na nią uczęszcza, właśnie
więc
młodzi najbardziej.
Taki apel do wszystkich słuchających, nasz księży, proboszczów, wszystkich duszpasterzy, drodzy księża.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy tak serdecznie bardzo. Na początek, ale musi być stół do bilarda, musi być stół do tenisa, musi być salka, w której się coś dzieje. Prosimy
proszę,
o to.
Kochany księży proboszczów, ale dobre stoły.
Dobre stoły, dobre stoły.
Ja bym chciał się jeszcze skierować do księdza Sebastiana, czy nie wiem, czy ksiądz słyszał właśnie o tym Xboxie na salkach. Warto chyba zainwestować.
Tak, tak. U nas się pojawił na salce, tutaj w Toruniu już dotarły takie rzeczy, więc nawet ostatnio ksiądz proboszcz naszej parafii świętego Antoniego, ksiądz Wojciech Miszewski, pozdrawiamy.
Serdecznie go pozdrawiamy.
Serdecznie. Kiedyś właśnie chodził sobie, zrobił spacer dookoła kościoła i wieczorem idzie i patrzy, mówi, co się w tej salce dzieje? Mówi ksiądz Łukasz, taki potężny ksiądz, który u nas jest. Mówi, skacze tam po prostu, skacze. A ksiądz Łukasz włączy sobie Xboxa i tam jakieś sporty uprawiał.
Przez Kinecta.
Przez Kinecta zdaje jakieś grze. Tak więc tu widzicie, służy to wszystkim.
A my mamy włączony profil na Facebooku, Czas tak. Wzrastania. Zapraszamy do tego, byście wzięli udział w tej naszej rozmowie, zwłaszcza ci wszyscy, którzy pełnią liturgiczną służbę ołtarza. Piotr pisze, jestem ministrantem już od 17 miesięcy, służę do mszy świętych i innych nabożeństw parafii Andrzeja Boboli w Kostomłotach koło Kielc i poza nią. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studio Radia Maryja, szczególnie całą służbę liturgiczną diecezji toruńskiej. Ewelin Klaudia Arnold napisała: fajnie się was słucha, szczególnie ministrant, który przed chwilą się wypowiadał. Widać, że poukładany jesteś.
No naprawdę.
Jan Walczak: jestem ministrantem od 5 lat, lektorem od roku. Ostatnio mieliśmy międzydekanalny turniej w piłkę, na którym notowałem wyniki i byłem prawą ręką sędziego. Ministranci toczyli ostrą, ale zdrową rywalizację. Pozdrawiam wszystkich w studio i słuchaczy. I właśnie o ostrą rywalizację też chodzi na tych rozgrywkach, ale uczciwą, ale fair play, ale zdrową.
Tak, uczciwą. Mnie to zawsze zastanawia, bo jak jestem na takim meczu, gdzie gramy gdzieś tam w piłkę, grają dorośli, no to czasem trudno te emocje powstrzymać, prawda? Jakieś tak gramy bardzo, bardzo mocno. A my zawsze, kiedy wypuszczamy naszych ministrantów na boiska, kiedy oni mają zaczynać grać, prosimy ich o taką fair play, bez przekleństw, bez przepychanek, bez gwałtownych jakichś takich grań, bez zrobienia komukolwiek krzywdy. Oczywiście, nie chcemy uprawiać hipokryzji i czasem komuś tam się z młodej piersi wyrwie jakieś słowo, ale wie, że źle zrobił i wie, że tak nie można. To na pewno dobrze. Jak już wie, że nie tak, to dobrze. Ksiądz Grzegorz, proszę bardzo.
Ja takie piękne świadectwo chcę powiedzieć, bo jakiś czas temu właśnie mieliśmy rozgrywki między parafiami. Parafia, w której byłem i też parafia, z której pochodził nasz diakon praktykant. I tak zorganizowaliśmy sympatyczny mecz między lektorami i ministrantami. I tak się pięknie zdarzyło, że właśnie kiedy tam grali tak fajnie, ale tak po kolei. Poszliśmy z księdzem, z którym organizowaliśmy te rozgrywki wcześniej, i grała tam grupa młodzieży, która tak strasznie przeklinała, tak strasznie tam jakoś tak co chwilę leciały przecinki i tak, no to tak trochę trudno to się słuchało, a potem weszli lektorzy i ja byłem zdumiony, bo nie było tam ani jednego słowa. To jest takie piękne świadectwo i chcę powiedzieć z tego miejsca, że dziękuję wszystkim lektorom, ministrantom, to jest super, naprawdę.
No, staramy się o to, żeby... No, staramy się. No, i ksiądz to prowadzi, i chłopacy starsi tutaj, którzy są, pewnie też wiedzą, że taka wrażliwość jest potrzebna. Na słowo na pewno.
No, my teraz nastawmy nasze uszy na muzykę, ponieważ radio to słowo i muzyka. A Malo Reggae Rockers teraz zagra dla wszystkich słuchających nas, a szczególnie dla tych, którzy jeszcze nigdy na boisko nie wyszli.
Zobacz, śpiewam ją. Ziemia to nasz wspólny dom. Każdy ma miejsce swe, ma swój dom. Kocha go i nadzieją żyje nią. Kto zrozumie wreszcie to?
Nie za późno, Maleo Reggae Rockers, czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Nie za późno jest zacząć liturgiczną służbę, nie za późno jest wejść na boisko i nie za późno jest jeszcze zdecydować się, by wziąć udział w młodzieżowej pielgrzymce na Jasną Górę.
Już 30 maja.
Na Jasnej Górze. Spotykamy się razem z Wami.
Na 17 pielgrzymce młodych.
Na którą bardzo serdecznie Was zapraszamy.
Do zobaczenia.
Rozpoczynamy o godzinie 16 pod Częstochowską Katedrą, skąd wyruszymy pieszo na Jasną Górę. Tam po oddaniu pokłonu cudownemu wizerunkowi Matki Bożej zbieramy się na Błoniach Jasnogórskich, gdzie czeka na nas koncert księdza Kuby Bartczaka. O godzinie 19 różaniec, o 19.30 sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki. O 21.00 apel jasnogórski, po apelu koncert ewangelizacyjny zespołu Profetes. Naszej pielgrzymce towarzyszyć będą symbole Światowych Dni Młodzieży, modlitwa, śpiew, taniec oraz świadectwa osób, które swoim życiem poświadczą, że naprawdę warto mieć czyste serce.
Spotkajmy się w Częstochowie.
30 maja, dzisiaj pierwszy dzień maja, czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Ksiądz Rafał wraz z Mateuszem z Torunia, ksiądz Grzegorz i Michał z Bydgoszczy oraz Andrzej, Tomek i Dominik z Brodnicy. To dzisiejsi nasi goście, a równocześnie tworzący tę audycję. Przypominamy, że jesteśmy także na Facebooku, profil Czas Wzrastania.
Michał na Facebooku napisał: jestem ministrantem już od 10 lat, służę do mszy świętych w kaplicy sióstr dominikanek, misjonarek Jezusa i Maryi. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w studiu Radio Maryja. Pozdrawiam również siostry dominikanki i księdza Piotra, naszego kapelana. Szczęść Boże. Michała pozdrawiamy. Skoro o pielgrzymce mowa, ojcze Darku, to chcę powiedzieć też, że służba liturgiczna też pielgrzymuje. Pielgrzymuje i co 2 lata odbywają się ogólnopolskie pielgrzymki służby liturgicznej. W tym roku przypada pielgrzymka 13 czerwca, 6 pielgrzymka w Gieczwałdzie, też u Matki Bożej. Tam służba liturgiczna z całej Polski się udaje na pielgrzymkę ze swoimi duszpasterzami, z księżmi biskupami, którzy tam przyjeżdżają i razem z nami się modlą. Chcę powiedzieć, że 2 lata temu fantastyczna pielgrzymka ministrantów i lektorów była w Gnieźnie. U świętego Wojciecha, księdza Jakuba Dębca też pozdrawiamy, który ją zorganizował. Mateusz był ze mną na tej pielgrzymce,
tak,
prawda?
Świetna organizacja.
Zresztą chłopacy też byliście tutaj,
tak,
w Brodnicy,
tak,
prawda? 3 słowa o tej pielgrzymce. Jakie macie wrażenia? 2 lata temu.
Byliśmy, dość dużo nas było.
Najwięcej nas było.
Diecezja toruńską 350 osób reprezentowało. Razem z duszpasterzami, z tego co się okazało, dość liczna grupa. Poznań był chyba pierwszy, później myśmy byli na 2. albo na 3. pozycji. To tak troszeczkę, żeby się pochwalić.
Tak, i byliśmy, też było wielu kandydatów, emisjantów z nami, ministrantów i lektorów, ale też no była oczywiście msza święta na chyba przed
katedrą, tak, na takim,
tak? Placu świętego Wojciecha.
Później była procesja z konfesją
świętego Wojciecha.
Tak, i pamiętam, że 4 lektorów od nas, między innymi Dominik i ja, też nieśliśmy tą konfesję w tej procesji.
Jak to się stało, że się tam dostali?
Właśnie tego nie wiem.
Ale nieśliście.
Wydaje mi się, że to było tak, że klerycy z tamtejszego seminarium szukali po prostu chętnych.
Kto by chciał?
Tak, kto by chciał. No i my się zgłosiliśmy jako liturgiczna.
Spróbowalibyście się nie zgodzić, nie? No to jest jasna sprawa. Fajnie, fajnie. Ja powiem, że ta pielgrzymka na mnie osobiście zrobiła bardzo, bardzo duże wrażenie. Pod względem tych takich miejsc stacyjnych, gdzieśmy odwiedzali poszczególne sakramenty, prawda? Gdzie naprawdę niesamowita manifestacja takich młodych ludzi idących w tej procesji właśnie z tą konfesją świętego Wojciecha przez Gniezno. Niesamowicie, niesamowicie fajne. W tym roku udajemy się do Gieczwałdu do 13 czerwca. Tam będziemy u Matki Bożej w Gieczwałdzie się modlić. To tyle, jeśli chodzi o pielgrzymkę. Godzina już jest późna, ale Kojcy Darek mówił, nie za późno, żeby o służbie, o piłce porozmawiać, ale my z tego tematu piłki może już troszeczkę zejdziemy. Trzymamy kciuki za tych, którzy grają w Elblągu, wszystkich organizatorów, wszystkich, którzy tam są. Serdecznie pozdrawiamy i czekamy na wyniki, bo każda diecezja jest zainteresowana, jak sobie tam radzą nasi reprezentanci. A teraz taki drugą część naszego dzisiejszego programu chciałbym poświęcić takiej bardzo, bardzo ważnemu zadaniu. Bardzo ważnemu zadaniu, które nazywa się ceremoniarz w kościele. Jest to najbardziej zaszczytna, trzeba powiedzieć, i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Najważniejsza i najbardziej zaszczytna, chcę powiedzieć o tym. W diecezji toruńskiej od 5 lat takie kursy do bycia ceremoniarzem się odbywają. Cieszą się dość dużym takim powodzeniem. Od księdza Grzegorza wiem, że w Bydgoszczy też już od kiedy, księże Grzegorzu?
Kilka lat odbywają się. Od początku istnienia diecezji, w sumie tak od razu nie 10 lat istnieje diecezja, ale już któryś raz z rzędu jest to robione, organizowane. Teraz też kolejny rok, wspaniale ten kurs przebiega i odbywa się i co najpiękniejsze, wiele zgłoszeń, wiele osób też zgłosiło się.
No, mnie to zawsze bardzo, bardzo mocno cieszy, że zgłaszają się tacy ludzie, którzy naprawdę są liturgią zainteresowani, pięknem liturgii, a liturgia, jeżeli jest przygotowana, ona naprawdę jest piękna. Ceremoniarz ma dwa zadania, tak naprawdę. Można by powiedzieć, że bardzo proste, ale pracy przy tym dużo i o tej pracy dzisiaj troszkę porozmawiamy. Ceremoniarz ma przygotować liturgię i nią pokierować.
Czuwać.
Szkoda, że nie widzicie min tych wszystkich ceremoniarzy. Oni mówią dwa słowa, przygotować i pokierować. Wszyscy się uśmiechają. Więc proszę bardzo, Mateusz, dlaczego się uśmiechasz na te słowa?
Dlaczego? No bo skoro jest się ceremoniarzem, ma się taką władzę wtedy.
Proszę bardzo.
Ja wtedy przygotowuję tą Eucharystię. Ja mam władzę nad młodszymi kolegami i mogę tak jakby czuwać nad tą całą Eucharystią, aby przebiegała w sumie trochę po mojej myśli, wbrew pozorom, tak jak...
No nawet nie wbrew pozorom, tylko to tak jest, nie?
Ona tak musi... jest.
Przepraszam, że ci przerwę jeszcze. Na tych kursach ceremoniarza uczymy się oczywiście, żeby liturgia przebiegała zgodnie z przepisami Kościoła. Ona nie może być gdzieś tam według mojej myśli, ale według mojej jakiejś takiej intuicji dobremu kierunkowi, który trzeba obrać w czasie tych liturgii, jest właśnie tak, a nie inaczej. Więc masz troszkę racji, tylko trzeba powiedzieć, że to przepisy tak liturgiczne są naprawdę bardzo ważne. Niektórzy mówią, że ceremoniarz to jest terrorysta.
Nie, dlaczego?
Jak tam? Zgadzacie się z tym, chłopaki?
Pewnie trzeba by księży się zapytać.
Księży, no właśnie, bo księża muszą też być poddani takim ceremoniarzom w diecezji, którzy są w parafiach. Chcę powiedzieć, że dzisiaj do tego programu zaprosiłem zbrodnicy tych właśnie młodych ludzi, Tomka i Dominika, między innymi, bo Andrzej ceremoniarzem nie został. Dlaczego, Andrzej?
Tak jak ksiądz powiedział, od 5 lat są organizowane kursy. Ja 5 lat temu poszedłem na studia.
Jakby już, a studentów już też
to,
mamy.
Tak jest, z tym, że już ja się pojawiałem tutaj u nas w Brodnickiej Farze już tak honorowo bardziej weekendami, tylko w niedzielę służyłem. Już tak czynnie nie uczestniczyłem, że tak powiem.
No, wszystko jeszcze przed tobą. Dla takich seniorów też jest ten kurs możliwy. Ale jest Tomek, jest Dominik, jest Mateusz.
Jeden kurs.
Chcę powiedzieć, że to jest właśnie, oni byli razem na jednym kursie. Jest to taka ekipa, że naprawdę nie chcę powiedzieć, że najlepsi oni byli, bo każdy kurs ma takich, każda edycja kursu ceremoniarzy kończy się takimi kwiatuszkami, fajnymi ludźmi, którzy no naprawdę jakoś oszałamiający sposób wszystko są w stanie zrobić, a co najbardziej cieszy, jak spotykam proboszcza, waszego na przykład księdza Krzysztofa, który mówi, że oni wszystko zrobią tak, że to idzie, że to po prostu jest dobrze. Ale wiem, że jutro Tomek ma jakąś uroczystość. Jutro, Tomek, co to jest za uroczystość?
Znaczy się, to jest uroczystość związana z Świętem Plagi, z 3 maja. To jest taka uroczystość miejska i po prostu msza święta jest włączona w te oficjalne uroczystości. Jednak ja bezpośrednio tego nie przygotowywałem, bo tymi uroczystościami właśnie związanymi jakimiś patriotycznymi zajmują się żołnierze. I żołnierze obstawiają kadzidło, obstawiają akolitki, krzyż.
Ale musiałeś się z nimi skomunikować, sądzę.
Tak.
No właśnie.
Oni tam większość przygotowują, oni już są w tym też obeznani, bo to jest też zawsze taka sama ekipa. I właściwie już się tym też tam jakoś nie mocno zajmuję w czasie mszy świętej, tylko
ale jakby nie patrzeć, jakby nie patrzy Tomek, w czasie mszy świętej ty masz tam władzę.
No tak.
Kierowania tą liturgią. Kierowania tą liturgią. No właśnie.
Jeszcze wspominaliśmy o naszym roczniku, to pragniemy pewnie pozdrowić każdego.
Tak, pragniemy pozdrowić wszystkich.
Ja przy okazji Michała Strzałkę.
No koniecznie.
Od razu chciałbym pozdrowić. Ale
koniecznie, tutaj. Koniecznie. To jest, ja opowiem jako ten, który te kursy prowadzi, przynajmniej za chwilę ksiądz Grzegorz opowiem, bo ja chcę zobaczyć, jak to się dzieje. Bo jest tak jeszcze, że na przykład nie ma jakiegoś takiego jednego programu, jak ten kurs ceremoniarzy przeprowadzić dla wszystkich diecezji w Polsce, żeby on był taki sam. Jeszcze takiego programu jednego nie ma. Pewnie niebawem będzie, nad tym na pewno będziemy pracować na naszych spotkaniach diecezjalnych, już pasterzy takie tematy pewnie będziemy musieli podjąć, bo ta funkcja to nie jest posługa, ale funkcja ceremoniarza w kościele coraz bardziej obecna jest i coraz, jak to powiedział ksiądz Grzegorz, no cieszy się to takim dość dużym powodzeniem. To chcę powiedzieć, że zawsze jestem tak zachwycony tym, jak to tacy chłopacy w mszale, przecież tam trzeba w prawo i lewo w tym mszale, raz do przodu, raz do tyłu, raz na środeczku, tych wstążeczek, tych zakładek, a oni te mszały szybko przewracają. Całe dnie ślęczą nad tą księgą, żeby nauczyć się, jak ten mszał powinien być ustawiony, jaki formularz mszy świętej przygotować. Więc to jest naprawdę niesamowite dla mnie takie, kiedy patrzę na to tak właśnie z boku. Bardzo się tym cieszę. Oczywiście cisnę ich tam mocno. Nie chwalę się tym, że się cieszę, no ale na tym to troszkę chyba musi polegać. Tak mi się wydaje. Księże Grzegorzu, a Bydgoszcz jak wygląda z ceremoniarzami?
Ta sprawa doskonale.
I można by postawić kropkę na D, ale nie tak łatwo, proszę księdza, nie tak łatwo. Trochę więcej chcemy się nauczyć od mistrzów.
Pierwsza sprawa to cieszymy się tym, że w tym roku zgłosiło się ponad 30 osób na kurs ceremoniarzy. To
dużo.
Jest fajne. Druga sprawa to to, że z różnych części diecezji, nie tylko z Bydgoszczy, ale z różnych części i ci chłopacy autentycznie zawsze przyjeżdżają. Przyjeżdżają, usprawiedliwiają się, kiedy coś tam losowo wypadnie. Są, chcą i całym sercem wchodzą w to wszystko, co uczymy. Nas w Bydgoszczy diecezjalnych duszpasterzy jest dwóch. Jeszcze jest ksiądz Marcin, którego bardzo serdecznie też pozdrawiam. I prowadzimy z księdzem Marcinem, ale również korzystamy jeszcze z wiedzy i mądrości księdza Karola. W trójkę to robimy, ten kurs ceremoniarzy. Spotykamy się z młodzieżą raz w miesiącu przez 8 kolejnych miesięcy. Spotykamy się w niedzielę. W niedzielę od godziny 15 tak do 17:30 mniej więcej. I ta pierwsza część to jest taka bardziej wykładowa, druga część jest praktyczna.
Niezbędna.
No bezwzględnie, najbardziej na to czekają. Chociaż tam gdzieś była mowa dzisiaj o cateringu, bo najbardziej na herbatę i kawę czekają i ciasto. Ale... Tak przy okazji też bardzo serdecznie wszystkich ceremoniarzy bydgoskich pozdrawiam bardzo, szczególnie kandydatów.
Ja toruński przy okazji, no, nie fajnie. Wiem czy to robiłem, ale robię to teraz.
Chcą poznawać i uczą się tego, a przede wszystkim dzielą się też informacjami, jak w swoich parafiach pierwsze gdzieś tam kroki czynili, jak to też robili, podpytują też to, co wyłożymy, to, co uczymy, to, co do czego ich zachęcamy, starają się ładnie wprowadzać w życie. No i najfajniejsze jest to, że rzeczywiście to żyje. To żyje, jest to takie fajne. No i księża też potem jest
najlepsze są te spotkania oddział. Takie, kiedy my mówimy, jak przepisy mówią, co zrobić, a oni od razu, ale u nas tak nie jest. U nas jest zupełnie, nasz ksiądz robi inaczej. Więc dobrze, że są czujni. Na Facebooku, proszę drogich słuchaczy, mamy nowe informacje. Janek napisał, że w diecezji włocławskiej kilka lat temu były kursy ceremoniarskie, a 2 lata temu lektorskie. Wszystkie zakończyliśmy błogosławieństwem biskupim mszą w katedrze. One najczęściej tak się właśnie kończą. Janek, pozdrawiamy. Weronika napisała do nas w kwestii sportu. Uprawiam Nordic Walking i też jestem kibicem, a raczej kibicką piłki nożnej, a w szczególności drużyny FC Barcelony. Ważna jest gra fair play oraz nie dać ponieść się emocjom na meczu. Oj Boże, drogi Weronika, jakie to są emocje. Pozdrawiam wszystkich w studiu, a także moich przyjaciół Tomka i Emilkę. Pozdrawiamy tych, którzy prowadzą z nami ten program poprzez swoje wpisy na Facebooku. A jak tam w katoliku? Ceremoniarze są?
Tak, ja jestem ceremoniarzem w szkole katolickiej. No, między innymi to był powód, dlaczego też zapisałem się na kurs ceremoniarza. Była pewnego we mnie potrzeba, że aby dobrze jakby poprowadzić te wszystkich ministrantów, którzy posługują podczas mszy świętej w katoliku, żebym ja sam miał dokładną wiedzę, jak ta msza dokładnie wygląda i co każdy symbol, każdy gest w danej podczas liturgii, podczas Eucharystii oznacza. No, to jest takie poczucie pewnego obowiązku, a zarazem zaciekawienia we mnie samym, jak to wygląda, żeby tą liturgię, tą Eucharystię prawdziwie przeżywać i wiedzieć.
No, oprócz takiej tej formacji, o której tutaj też wspominał ksiądz Grzegorz, ona jest obecna chyba na każdym kursie ceremoniarzy we wszystkich diecezjach w Polsce, którzy je przeprowadzają. Oprócz tej intelektualnej, tej technicznej formacji, niesamowita jest ważna formacja wewnętrzna ceremoniarza. Bo jeżeli ktoś z nas przygotowujących tą liturgię i kierujących nią skupi się tylko i wyłącznie na tym, żeby technicznie wszystko grało, a pominie istotę temu, komu my to robimy, dla kogo to robimy, przede wszystkim dla Pana Jezusa, dla nikogo więcej, żeby ci, którzy patrzą na liturgię, ci, którzy w niej uczestniczą, no żeby tam zobaczyli to piękno liturgii i tam do Pana Jezusa dotarli. Więc na to zawsze trzeba zwracać się z szczególną jakąś taką uwagę. Mam dla Was taką ciekawą tutaj myśl, chcę przeczytać. W XV wieku, słuchajcie, w ogóle urząd ceremoniarza się ukształtował. Od XV wieku urząd ceremoniarza kiedyś był tylko i wyłącznie mógł być nim duchownym. Ale teraz posłuchajcie, czego dokumenty kościelne wymagały od kandydata, który powinien zostać ceremoniarzem. Więc posłuchajcie. Powinien być uczciwy w życiu i poważny. To po pierwsze. Posiadać odpowiednie wykształcenie teologiczne, umiejętność pisania i mówienia po łacinie, znajomość obrzędów wraz z ich znaczeniem tak, aby będąc zapytany, mógł rozwiązać każdą ważniejszą wątpliwość. Śpiew gregoriański. Posiadać odpowiednie księgi liturgiczne oraz komentarze do nich. I uwaga, co mnie rozśmieszyło najbardziej, być przystojnym. Proszę panów, no nam być przystojnym.
To ale na pewno mamy.
To ostatnio się wszystkim udało. Ja chcę powiedzieć, to chłopacy mogą potwierdzić, że kiedy mamy te kursy ceremoniarza, zwracamy uwagę, prawda, na to, jak ja wyglądam, jakie buciki mam ubrane, jakie spodnie, że do liturgii, kiedy mam nią kierować, nie mogę wystąpić w bluzie z kapturem.
Ja chciałem tylko zauważyć, że chyba w moim przypadku to już nie tylko wiek zadecydował w tym przypadku.
Nie wiem, co powiedzieć, ale fajnie, że mówisz. Tak więc zobaczcie, takie powinny mieć cechy ceremoniarz. No właśnie, zapraszamy do prowadzenia tej naszej audycji poprzez Facebook. Komunikujcie się z nami. Tak jak wy odbieracie, słuchacze nasi dzisiejsi, tą obecność ceremoniarza w kościele?
Czy jest zauważalna?
Czy w ogóle jest zauważalna? Właśnie, bo my w swoim gronie, my się tam wspieramy, my się podnosimy na duchu, my się doceniamy, dowartościujemy, my potrafimy to zrobić i to zrobimy genialnie. Ale potrzeba jeszcze chyba, chcielibyśmy takiego głosu waszego poprzez właśnie ten Facebook i myślę, że jak ojciec Darek pozwoli za chwilkę jakąś, to też będzie można zadzwonić do studia i powiedzieć coś, co na ten temat myślicie. Ale chcę wam powiedzieć, że łatwo być ceremoniarzem? Proszę panów, łatwo być ceremoniarzem?
No nie do końca.
Mówcie, no właśnie.
Odpowiedzialność to jest jednak.
To no trochę duża odpowiedzialność, bo jednak jeśli coś nie pójdzie po naszej myśli, to jednak liturgia może wyglądać zupełnie inaczej. Może...
Macie czasem takie wrażenie, że nie udało się. Macie takie wrażenie?
Nie.
No nieraz jest, chociaż ludzie też często wierni nie do końca to zauważają, to jest nasze szczęście.
Dobrze. A o tym się przekonamy, jak zadzwonią do studia. Myślę, że się przekonamy o tym najlepiej, czy nie zauważają ludzie. Ja myślę, że ludzie bardzo dobrze to zauważają. Bardzo, bardzo dobrze. Kiedy byłem ostatnio na kolędzie tutaj w Toruniu, jednej z parafii, jeden pan, który mówi, proszę księdza, byłem całe życie takie swoje studenckie, również lektorem. I mówi, no jestem szczęśliwy, jak ktoś czyta poprawnie, czyta dobrze, po prostu. Więc zobaczcie, chociażby to, co my ćwiczymy na kursach lektorskich, żeby umieć głosić Słowo Boże. To jest pierwsza ambona dla lektora, nie? Głosić Słowo Boże, a później tym, co zorganizujesz i poprowadzisz, tak samo głosisz. Zanim przepowiesz dalej, Jan Franciszek napisał tak. Jestem ministrantem od roku, służę w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie, nie w Brodnicy, w Nowej Rudzie Słupcu. Pozdrawiam księdza prałata Jerzego, księdza Marcina, księdza Adama i wszystkich prowadzących audycję. Jutro nasi ministranci grają mecz piłki nożnej. Pozdrawiamy was serdecznie.
Życzymy powodzenia.
Tak, życzymy powodzenia i niech zwyciężają. No ale dalej temat właśnie, czy łatwo prowadzić. To łatwo być ceremoniarzem.
No jednak nad nami ciąży ta odpowiedzialność. Tak jak już wcześniej powiedziałem, że całkowicie to może zmienić obraz Eucharystii, a to przecież my poprzez przygotowanie tej liturgii pomagamy wiernym przeżywać tą Eucharystię i jak najlepiej dostrzec to, co jest w niej najważniejsze.
A co jest najważniejsze?
Pan Jezus.
Żebyśmy go sobą nie przysłonili, prawda? To no jest właśnie najważniejsze.
Michale, a jak jest w szkole katolickiej? Czy jest właśnie łatwo być ceremoniarzem, szczególnie kiedy nauczyciele patrzą, kiedy dyrektor patrzy, kiedy koledzy, rówieśnicy różnie do tego podchodzą?
Lekka trema jest na pewno, ale jeżeli chodzi o rówieśników, to jest pewien taki zrodzony szacunek jakby u nich, już stworzony przez księdza prefekta i księdza dyrektora, że jakby ten dostęp do nich mam troszeczkę łatwiejszy. I znaczy się, jestem też osobą otwartą, więc to jest też, myślę, że bardzo duży atut do bycia ceremoniarzem, że potrafi się wypowiedzieć właśnie, powiedzieć, co on myśli, jak to ma być, ale także słucha jakby niezdecydowania osób drugich, czy osób trzecich.
Ja myślę, że te dokumenty z XV wieku, pewne księży Grzegorzu, pewne obostrzenia w takich kursach, które będziemy robić, trzeba, że powinien kandydat znać śpiew gregoriański, posiadać wszystkie własne księgi.
I być przystojnym.
I być przystojnym, tak. Ale to już my nie będziemy weryfikować.
Z tą łaciną to pominiemy.
Z łaciną, chociaż trzeba spróbować, nie?
Może ale nie jakiś, daj Boże, jeszcze odpacznie zrozumieją.
Jakiś wierszyk, prawda, chociaż po łacinie powiedzieć.
Też odnośnie trudności tej posługi ministranckiej, ceremoniarskiej. To no, ksiądz od nas wymaga, my po prostu chcemy sprostać temu i wprowadzić atmosferę modlitwy i skupienia w tę służbę, żeby też ci młodsi ministranci, no bo lektorzy jakoś tam sobie, powiedzmy, dadzą radę zrozumieć liturgię, ale ci młodsi nie do końca. I nieraz to jest wyzwanie, kiedy taki no kandydat na ministranta w czasie przeistoczenia zaczyna machać rękoma, to tak też to...
No właśnie, myśmy tu przed programem rozmawiali na dole w Portieni, że ja mówię wczoraj, że odprawialiśmy mszę świętą i taki Jasiu, ja udzielałem błogosławieństwa, on razem ze mną udzielał błogosławieństwa, nasz ministrant fajny taki Janek, pozdrawiam Janka i jego tatę, który jest przy ołtarzu, jego brata, który jest przy ołtarzu.
Jest ceremoniarzem.
Jest ceremoniarzem zresztą, a jednego zapytałem kiedyś tak, mówię, powiedz mi, co ty byś chciał robić na mszy świętej? A on tak mówi, jaką chciałbyś mieć zadanie? A on mówi, ja bym chciał być taki jak Glistyk. To znaczy Mateusz właśnie, ceremoniarz. Ja bym chciał być taki jak Glistyk.
Ja widziałem kiedyś takie zachowanie jednego z ministrantów, który trzymał pastora u biskupa. Tak, to było w Czechach. I po prostu to, co on robił, to był czeski film, oczywiście. Bo wyobraźcie sobie, że w czasie przekazania znaku pokoju, on trzymając ten pastorał, wyszedł do ludzi, otwierając się i zaczął przekazywać znak pokoju. Aż trudno było zwrócić uwagę, bo nie wiadomo było, jak zareaguje.
No właśnie, ojcze Darku, bardzo dobry pomysł. Co powinien zrobić ceremoniarz w takiej sytuacji, kiedy taki ministrant nagle niesubordynacją się okazał i on idzie, a nie powinien. Co powinien zrobić ceremoniarz? Słucham panu.
Spokojnym krokiem przywołać go do porządku.
Super. Słuchajcie, na Facebooku Magda napisała do nas tak, że nas pozdrawia, my Magdo, ciebie też, to jest po pierwsze, a po drugie Magda jeszcze napisała, że super audycja, oby tak dalej. Bardzo ci dziękujemy, Magdo, za te słowo, za to, że tworzysz razem z nami ten dzisiejszy program. Przy tej okazji pozdrawiamy ojca Marcina, który jest w drodze. Obiecał, że będzie słuchał, więc mam nadzieję, że to robi. Ojeja, ale się rozpisali nasi facebookowicze. Michał, może Andrzeju, przeczytasz?
Ale...
Dasz radę? Michała tego tutaj? Co tak, pisze do nas Michał? Tak, tego Michała.
Tak, Michał pisze, jestem ministrantem od 22 lat. Pozdrawiam wszystkich ministrantów, a w szczególności ministrantów z parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Sochocinie oraz księdza proboszcza Czesława. Pozdrawiam również wszystkich zgromadzonych w studiu i słuchaczy Radia Maryja.
Michał, kolejny Michał, napisał, że jestem ministrantem od 6 lat i także gramy turniej, jest super atmosfera i można poznać wielu nowych znajomych. Polecam wszystkim, bo warto. Pozdrawiam księdza proboszcza Zbigniewa z parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu. Szymon, szczęść Boże, fajna audycja, mimo że nie jestem ministrantem, ale od dziecka interesuję się sportem, zwłaszcza piłką nożną, więc trafiliście w mój gust. Super, Szymon, dzięki. Pozdrawiam. PS, chciałem przekazać życzenia urodzinowe dla ojca dyrektora Tadeusza, który obchodzi w niedzielę urodziny i proszę o jaką piosenkę dla niego. Dołączamy się oczywiście do tych życzeń. Stanisław pisze jeszcze do nas tak. Szczęść Boże, ja nie jestem zapalonym kibicem, nawet poznańskiego Lecha Poznań, mimo że mieszkam w województwie dawniej poznańskim, a obecnie wielkopolskim, bo i tak wiem, że większość meczy jest z góry ustawione i skorumpowane. Teraz się głośno o tym nie mówi, jak 11, 12, 3, 14 lat temu. Pozdrawiam. Stanisław ma taką opinię na ten temat, ale czytamy ją. Stanisławie, tworzysz razem z nami ten program. Serdecznie dziękujemy. Mateusz, co
ja
tam
jeszcze
znalazłeś?
Zauważyłem tutaj taki stary żart, co jeszcze tutaj do terrorystów.
Proszę bardzo.
Chyba już widzę ze zdjęcia, chyba już może księdza Błażeja Górskiego. Czym się różni ceremoniarz od terrorysty? Z terrorystą można negocjować. I tu chyba jest
dużo. Z terrorystą, a z ceremoniarzem nie można negocjować. Ale jeszcze Magda mnie tutaj zaciekawiła na Facebooku. Pisze tak. Mam na imię Madzia i jestem osobą wierzącą, a ja śpiewałam w scholi. Pozdrawiam was. No właśnie, bo my tu mówimy o ceremoniarzach, ale taki główny tytuł dzisiaj. Może kiedyś spotkamy się na temat scholi. Schola to też jest służba liturgiczna. To też jest służba liturgiczna, więc wszystkie osoby śpiewające w scholi, bardzo ważne są schole, naprawdę bardzo ważne, szczególnie te dziecięce, które trzymają teksty do góry nogami i śpiewają i nie wyśpiewają, więc pozdrawiamy wszystkie dziewczynki i rodziców wszystkich.
Albo na paluszkach stają i do mikrofonu próbują dosięgnąć.
Tak, ja też właśnie chcę tutaj przy tej okazji, kiedy prowadzimy dzisiaj ten program, wszystkim rodzicom naszych ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, bardzo się serdecznie podziękować, ponieważ ja wiem, że to mama, tata jest zawsze takim budzikiem, przypomnieniem, idź masz dyżur, idź do kościoła. Ja pamiętam, jak moi rodzice miałem opory czasem pójść do kościoła na swój dyżur, ale mówią tak, zgodziłeś się, chciałeś, to idź, masz dyżur. Co o nas proboszcz sobie pomyśli? No właśnie, mojego pierwszego proboszcza, księdza Romana Stefanowskiego, też pozdrawiam serdecznie. Dobrze, ceremoniarze, słucham was, Mateusz. Mateusz, no właśnie, dużo liturgii już przygotowałeś. Pamiętasz którąś taką, którą najbardziej ci się noga powinęła?
Najbardziej? Nie wiem. Wiem, kiedy mi się noga powija. Kiedy my mamy z Michałem Strzałką, tak jak wspomniałem, z moim drogim przyjacielem, taką zawsze przed mszą, jak się przygotowujemy do poprowadzenia tej mszy, do pomocy księżom, mamy taką zasadę, że przybijamy sobie żółwika i mówimy razem, wchodzimy razem, wychodzimy. I jeśli tego momentu nie ma tego żółwika przed wejściem już na ołtarz, to wtedy nam najczęściej coś się powinie, bo my, jak mi się coś powinie, to jemu, jak jemu coś się powinie, to i mi, my jesteśmy jak tutaj, jak jedność, ale raczej takich większych to by musiał ksiądz powiedzieć, bo to zawsze pod księdza czy
ksiądz
okiem.
Ksiądz musiałby powiedzieć. Darek do nas napisał na Facebooku, że jako grający w scholi pozdrawiam służby ołtarza oraz grający w kościele, a też ich nie braknie na chwałę Pana Boga. Myślę, że ksiądz ojciec Darek jakiś utwór dla złapania oddechu muzyczny zaproponuje.
A propos tego, co mówiliście, Paweł napisał, jestem klerykiem i bardzo lubię wasze audycje, sam byłem ministrantem i nie lubiłem ceremoniarzy.
O ty, Pawle!
Ale dalej, bo dużo zabraniali. Ale teraz zrozumiałem, jak ważna i jak bardzo odpowiedzialna to funkcja. Czasami siódme poty można wylać, chcąc ogarnąć niesforne towarzystwo, ale mimo wszystko warto.
No właśnie, to prawda.
Zagra teraz dla nas Hillsong Chapel, 22:30 i już dobrze będzie, kiedy poznacie nasze numery telefonów 655-2355, numer dla słuchaczy z Polski Północnej 655-2356 południa, końcówki 33 i 66 dla słuchaczy z zagranicy. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Od sportu do różańca, liturgiczna służba ołtarza dzisiaj w naszym studio.
Yeah.
Czas wzrastania, audycja dla młodzieży młodzieży i z młodzieżą. Zapraszamy także do telefonicznego kontaktu z naszymi gośćmi 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej 56 południa, 33 66 dla zagranicy, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. A w naszym studiu dzisiaj liturgiczna służba ołtarza, Andrzej Tomek, Dominik Zbrodnicy, Michał, ksiądz Grzegorz z Bydgoszczy, Mateusz i ksiądz Rafał z Torunia. Jaki powinien być człowiek, który służy przy ołtarzu? Jak chcecie, żeby wyglądała liturgia? Jakie macie oczekiwania? No i przede wszystkim, czy sami wierni, którzy przychodzą do kościoła, także poznają liturgię, znaki liturgiczne? Czy wszystko musi odbywać się na komendę? Czy to jest czasem takie trochę hokus pokus?
No właśnie, można szczególnie zauważyć, zawsze mówię wszystkim, kiedy przygotowujemy liturgię, to chyba ksiądz Grzegorz też podzieli to zdanie, że spełniajcie swoje zadania, gesty, postawy z wielkim nabożeństwem, z wielkim szacunkiem, dlatego że ci, którzy uczestniczą w liturgii, przecież uczą się, oni patrzą na nas, na jak my się zachowujemy. Chociażby zobaczcie, jak śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu, na słowa Jezu Chryste skłaniamy głowę. Myślę, że wielu ludzi nie wie, dlaczego to robimy. Albo intuicyjnie jakoś się domyśla, a my wiemy, że tak trzeba zrobić, bo tak mówią o tym przepisy, że tak właśnie trzeba zrobić. I na cześć dla Jezusa Chrystusa, z wielkiego szacunku dla Niego. Więc, ale wracając do pytania ojca Dariusza, ceremoniarze, proszę bardzo, jaki powinien być ten ceremoniarz? Ty już do tej funkcji się przygotowujesz. Niebawem będzie uroczyste błogosławieństwo do tej funkcji i już masz jakiś czas, etap formacji za sobą, ale myślisz pewnie o tym, co o tych, którzy gdzieś tam z tobą rozmawiają, pytają się ciebie, co ty robisz, dlaczego to robisz, skąd to wiesz, prawda? Skąd to wiesz? Jaki powinien być ceremoniarz?
No, ceremoniarz powinien być, według mnie, po pierwsze powinien być spokojny, opanowany, i pewny siebie, bo zawsze, nawet jeżeli coś nie wyjdzie, jeżeli coś widać, jest jakaś gafa, no to trzeba ze spokojem podejść i
wytłumaczyć
i lub nawet tak zamarkować coś, żeby wierni nie dowiedzieli się, że tak nie miało być.
O to chodzi.
Żeby nie wywołać jakiejś paniki w kościele, w kaplicy.
Żeby nie odwrócić uwagi, prawda? Uwagi od tego, co jest istotne w danym momencie, jasne.
Mamy telefon, proszę bardzo, halo?
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Radek, starszy jako ministra, 25 lat.
Ja gratulacje.
Zaczynałem służbę przy ołtarzu w momencie, kiedy jeszcze był stan wojenny, bo to był okres mojej pierwszej komunii. Nie ukrywam, że to były dosyć trudne lata, wiemy z historii, tak? Powiem szczerze, no pierwszą komrzę, jaką miałem, to uszyła mi mama i to było z firanki, że tak powiem, bo nie było możliwości, powiedzmy, tak jak dzisiaj, prawda? Mamy bardzo dobrych materiałów, taką komrze uszyte, no wtedy to był ewenement, no i powiem szczerze, no bardzo ta posługa bardzo wpłynęła na moje życie, ponieważ no, taką posługę zakończyłem w momencie, kiedy zawarłem związek małżeński, czyli minęło 25 lat. Był to okres bardzo dla mnie, że tak powiem, w pozytywnym z tego słowa znaczeniu duchowy, bardzo, że tak powiem, pogłębiający moją cały czas wiarę. No i powiem, że warto było, bo to jest naprawdę, ministrantem jest się całe życie, pomimo, że teraz powiedzmy gdzieś tam siedzę sobie w ławce, to zawsze obserwuję tych
no właśnie, maluchów. A nie masz takiego sentymentu, żeby wrócić? Nie chciałbyś tam się znaleźć z powrotem?
To znaczy tak, bo jest możliwość czytania, tak, w niedzielę czytać.
No
także jak najbardziej. No ale nie ukrywam, no, że praca i takie no pęd życia gdzieś tam, kurczę, no nie zawsze pozwala mi na bycie w niedzielę w czasie mszy świętej, ale to zawsze staram się w tygodniu ten czas nadrobić i każdej wolnej chwili gdzieś tam z Panem Bogiem się łączę, jednoczę. Ale naprawdę, to te 25 lat życia jako ministra, to naprawdę bardzo, bardzo dobrze odbija się na mojej, że tak powiem, wierze, mojej duszy. No, super temat, super czas. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się wahają, a nie wstąpili w tą posługę jak najbardziej, bo to naprawdę bardzo, że tak powiem, podnosi na duchu, no i wszystkie sprawy religijne, tak, jak najbardziej.
No super, super, dzięki.
Byłem lektorem, czytania wpłynęły na to, że po prostu dzisiaj mam też z racji wykonanego zawodu, z wykonywanej pracy, mam kontakt z ludźmi, to, że tak powiem, dało mi pewności siebie.
Wystąpienie publiczne masz za sobą.
Tak, 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 także Pozdrawiam wszystkich studiów, pozdrawiam wszystkich ministrantów. Tak trzymać, bycie ministrantem jest się cool, naprawdę.
Dzięki ci za to wielkie twoje świadectwo. Adrian na Facebooku pisze tak. A ja byłem ministrantem przez 12 lat. Ksiądz proboszcz co tydzień organizował nam mecze w piłkę nożną. Była to zawsze zacięta walka o zwycięstwo. Sport buduje charakter, ale to, co tutaj nasz słuchacz mówi, że bycie ministrantem, myślę, że też buduje charakter bardzo, bardzo mocno. I mamy jedną maturzystkę naszą tutaj, która prosi nas o modlitwę, żebyśmy się pomodlili za tegorocznych maturzystów. Więc Aniu, bo modlimy się i będziemy to o tym też dzisiaj pamiętać.
Mamy kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo.
Proszę bardzo.
Mówi babcia z Krakowa.
Witamy panią serdecznie.
Moi kochani, mam wielką prośbę do was. Jeżeli mówicie chłopacy, to jest bardzo źle. Nauczcie się mówić poprawnie. Albo chłopcy, albo chłopaki. Bardzo ciekawa audycja. Jestem za i trzymam kciuki za wszystkich ministrantów i za służbę.
Muszę pani powiedzieć, tylko że wszyscy się zawstydziliśmy, ale bardzo pani dziękujemy za ten głos. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy pani.
Zatem wszyscy chłopcy pozdrawiają serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Ale tutaj też wcześniej słuchacz zwrócił uwagę na to, że ministranci, służba liturgiczna to jest też wspólnota i może warto by ten wątek także podnieść, bo dzisiaj świat podpowiada nam taki indywidualizm, takie bycie dla siebie, jakąś taką gonitwę, no gdzieś tam ten internet, komputer, który jak widać gdzieś nas też od takich wspólnotowych zabaw, od podwórka tak naprawdę wygania, a ministranci to jest wspólnota, która z sobą przebywa, która jeździ pewnie na różnorakie obozy, gdzieś no, generalnie wychodzi z domu, żeby być razem. Ja dzisiaj widziałem, jadąc do radia około południa, jak wiele osób spaceruje. Dzisiaj są pozamykane sklepy. Jakby było genialnie, gdyby niedziela była właśnie takim dniem, że nie wszyscy chowają się gdzieś w centrach handlowych, tylko wychodzą na ulicę, na podwórka, do parków. Dzisiaj bardzo wiele osób w ten sposób postępowało. Ale gdy przychodzi niedziela, no to wówczas te centra handlowe to jest raczej taka świątynia, do której najczęściej się uczęszcza. Ale o wspólnocie.
Wspólnota, jak najbardziej. Myślę, że takim głównym celem tworzenia jakiejkolwiek integracji tego naszego środowiska, to jest stworzenie wspólnoty, tak. To jest stworzenie wspólnoty. To wspólnota ministrancka to nie są ludzie, którzy są jakoś tak sobie obcy. To jeden interesuje się drugim, pomagają. No najlepszą sprawą jest taką, ja mogę czasem, jak prowadzę zbiórki dla tych kandydatów, aspirantów, przygotowuję ich do posługi w czasie mszy świętej, to ja mogę zrobić tych zbiórek 50. Ale nie zrobię, przychodzi taki choćby ceremoniarz albo starszy chociażby kolega o rok i on pochodzi do niego, to trzeba zrobić tak i tak, jak ksiądz powie to, jak wyciągnie dłonie, to jest teraz konsekracja, to trzeba zadzwonić, żeby ludzie uklęknęli i oni się wychowują, jeden drugiego wychowuje. Wiecie, to bardzo fajne jest takie też, kiedy jeden drugiemu przychodzi, mówi, jak ty trzymasz złożone ręce, ty na mszy świętej stoisz, na przykład, ale to jest takie właśnie wychowanie, jeden na drugiego baczy i no myślę, że tu wy powiedzcie troszkę więcej na ten temat, że no jesteśmy ze sobą, myślimy o sobie, towarzyszymy sobie, przeżywamy urodziny, imieniny, jakieś takie nasze wydarzenia.
Ja dodam z Bydgoszczy taką historię. Kiedy pracowałem w poprzedniej parafii, też właśnie tłumaczyłem jednemu z ministrantów pewne rzeczy. On mówi, proszę księdza, ale dlaczego tak? Kamil mówił inaczej.
No właśnie.
To są właśnie te autorytety.
No, mi się też wydaje, co do wspólnoty, że jednak my jesteśmy taką wspólnotą, do której jak się już wejdzie, to jest się w niej do końca. Tak jak mówił jeden z naszych słuchaczy, że ministrantem jest się całe życie. Myślę, że te słowa dobrze odzwierciedlają jakby tą naszą wspólnotę, bo nawet jeśli ktoś już tak jakby, powiem, porzuci komrze i idzie już swoją drogą życia, to u nas w parafii są takie na przykład przykłady, że jeśli bierze ślub, to oczywiście wtedy jest wielka impreza dla wszystkich. wtedy zlatują się starsi, młodsi ministranci.
Przychodzą,
razem,
starsi, młodsi.
Przychodzą, starsi.
Proszę,
młodsi.
Nie drażnić nas już słuchaczy.
Dobrze, przepraszam.
Proszę bardzo.
I tak jak tutaj mój kolega Mateusz powiedział, że z ministrantury można wyjść, ale ministrantura z nas nigdy nie wyjdzie i my zawsze... Zawsze będziemy jej częścią i naprawdę zawsze gdzieś w nas będzie ten pierwiastek ministranta i będziemy na pewno dawać w ten sposób jakieś świadectwo.
Tak, ale też jaka to jest szeroka wspólnota, bo jednak my się znamy, a tutaj ja z Torunia, wy z Brodnicy, a też znamy szersze jakieś kręgi powiązania.
No właśnie, chociażby te kursy ceremoniarza przyjeżdżają
chłopcy
z całej diecezji. Całej diecezji, oni się w pewnym momencie łączą, ten sam kierunek, ten sam cel, ta sama myśl, chcą osiągnąć to, o co przyjechali zawalczyć. Ale mam do Michała pytanie. Michał, senior nasz.
Andrzej, przepraszam.
Andrzej ciągle tu jest. Andrzeju, ty z perspektywy czasu, jako już taki senior, powiedz, na temat właśnie wspólnoty, jakie ty masz tam swoje takie doświadczenia tworzenia tej wspólnoty. Myślę, że dobre, bo już mówiłeś o tym właśnie, o tej salce, o tym graniu, o tym spotykaniu, że się szło do swoich, żeby być ze swoimi, nie?
Znaczy to, co najbardziej mi się podoba w tej wspólnocie, to jest jakby brak bariery wiekowej. Ja chodziłem na przykład do gimnazjum, ja spotykałem się na piłce, chociażby z chłopakami, graliśmy w piłkę z 5-10 lat starszymi, razem wychodziliśmy, wieczorami nawet razem gdzieś wychodziliśmy, czy to jakiś koncert był, razem się bawiliśmy. I tak jak ja teraz jestem już, można powiedzieć, tym starszym, tak z Dominikiem czy z Tomkiem, no Tomek nie gra w piłkę, ale razem spotykamy się i nie ma z tym żadnego problemu, nie ma tej bariery.
No tak właśnie, tak jak Andrzej powiedział, że spotykamy się grać w piłkę i Andrzej jest o parę ładnych lat starszy ode mnie jednak, a często też znajdujemy czas, żeby właśnie wspólnie jakiś mecz obejrzeć w restauracji i jakoś się zintegrować.
No proszę, jaka ta integracja daleko pozunie.
Mamy telefon, prosimy, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Mówi Zenek z Siedlec. Ja specjalnie chciałem się dostać na... Już od kilku dni próbuję. I chcę zgłosić taką sprawę, że u nas bez przerwy przerywa radio. Jest bardzo zły sygnał. Bardzo mnie to dziwi, że nikt się tym nie interesuje, no ale już jeśli jestem na antenie, to do ojca Dariusza chciałem to przekazać.
Dziękuję bardzo, panie Zenonie. Bardzo dobrze, że pan się zainteresował. Ja to zapiszę i zgłoszę działowi technicznemu do sprawdzenia, bo to przynajmniej na antenie podczas mojego dyżuru pierwsze takie zgłoszenie, ale po to są też słuchacze, żeby te rzeczy obserwować i tutaj do nas informować. Siedlce, zapisuję panie Zenonie i do działu technicznego przekazuję. Kolejny telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa. Ja jestem ministrantem od 18 roku życia, dzięki temu, że bardzo młodziutki ministrant mnie zaciągnął do kościoła za rękę, a byłem lumpem. Taka jest prawda. No po prostu przyszedł, powiedział, przychodziłem do niego na podwórko i powiedział w pewnym momencie: chodź Jacek, chodź do Pana Jezusa. I wziął mnie za rękę, mnie to tak oszołomiło, że poszedłem. Potem mnie wciągnął w ministranturę, zostałem lektorem praktycznie od razu, dzięki temu, że ksiądz też, mimo że mnie znał jako lumpa, to był bardzo otwarty i powiedział: niech skakuje w albę i do ołtarza. I od tamtej pory jestem, a mam już 35 lat i dalej jestem lektorem.
No to rewelacja.
I chciałem powiedzieć jedną rzecz, właśnie a propos tego, jak powinien zareagować ceremoniarz na takiego człowieka, który trzyma pastora i idzie podawać znak pokoju.
No właśnie, jestem ciekawy.
Powinien się uśmiać razem z całym kościołem. Pan Bóg ma poczucie humoru. Gdyby Pan Bóg nie miał poczucia humoru, to i my byśmy go nie mieli, bo jesteśmy stworzeni na wzór Pana Boga. Więc dlatego mamy poczucie humoru, że Pan Bóg ma poczucie humoru. On się, myślę, częściej śmieje niż my. I chyba tego nam często brakuje. I ja mam takie doświadczenie zresztą właśnie z parafii Świętego Mikołaja w Krakowie. od księdza prałata Sołtysika to wyszło, zresztą z duszpasterza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, że kiedy on był proboszczem w naszej parafii, to nigdy nie było żadnego stresu właśnie związanego z ceremonią jakąkolwiek. Nieraz się zdarzało, że na przykład który ferariusz nie wyszedł z kadzidłem, nie przyszedł, bo on powiedział do mikrofonu: panie organisto, proszę grać, bo nie ma kadzidła. Organista grał, była pieśń kolejna, troszkę się wydłużyło, troszkę było wesoło, wszyscy się uśmiechnęli. Ktoś tam się obudził, kościelny tam pogonił tego, kto miał kadzidło, ten przyszedł szybko i jakoś to wszystko działało. I myślę, że troszkę luzu takiego też powinno być. Ksiądz prałat Sołtysik jest już starszym człowiekiem, ale moim zdaniem duchem jest młodszy nieraz niż my wszyscy. I to wszystko tak działało pięknie i tak na takim luzie, że żadnego stresu nie było. I myślę, że czasami właśnie to, co było mówione, że czym się różni terrorysta od
ceremoniarza.
Dokładnie, to po prostu, no czym się różni? No tym, że z liturgistą jest ciężko pogadać, a czasami powinien się liturgista zastanowić. Czy Pan Jezus by się tym zastanawiał? Czy Pan Jezus by się tym przejął? Nie przejąłby się w ogóle, po prostu. Trochę luzu.
Dobra. Szczęść Boże, bracie, bym się z tobą pokłócił najchętniej na ten koniec twojego wątku, ale dzięki za ten głos. Jasne, że tak. Myślę, że poczucie humoru jest bardzo, bardzo mocno potrzebne i tak często reagujemy, naprawdę reagujemy. Staramy się te przepisy zachowywać, ale jeżeli jest coś takiego, co nas bawi, no to po prostu nie jesteśmy w stanie powstrzymać śmiechu. Nie wiem, ksiądz Grzegorz, jak sobie radzi z tym? Ja, Mateusz może przyznać, zresztą chłopaki też, jak jest coś śmiesznego, śmieję się na bieżąco.
Ja też się śmieję, bo nie jestem w stanie zapanować nad sobą.
Śmieję się na bieżąco i nie mogę wytrzymać, ile razy kiedyś właśnie...
Jeszcze komentarz dodaję najczęściej.
Modlitwa i teraz ministrant powinien zadzwonić dzwonkami, on się zagapił, więc mówię, no teraz powinny zadzwonić dzwonki. Wtedy dzwonią dzwonki, no wszyscy się śmieją. No, radosna Eucharystia.
22.52, kolejny słuchacz, prosimy.
Czy jestem już?
Tak, słuchamy.
Królem na Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Ja natomiast przez 40 lat byłem ministrantem, a teraz już raczej nie, bo już mam już blisko 80.
To połowę swojego życia był pan przy ołtarzu.
Tak. No i tęsknię tak, żebyśmy się jeszcze, znam kilku ministrantów starszych, no i żeby odprawić jeszcze mszę gregoriańską.
Pewnie za tych zmarłych wszystkich kolegów od ołtarza.
Tak,
pewnie
tak. Tak, jeszcze, tak.
No to a w jakiej parafii pan z tą służbę swoją pełni?
No, w Poznaniu.
W Poznaniu, ale w Poznaniu pewnie dużo jest parafii. Jeszcze pod jakim wezwaniem ta parafia?
We Farze.
No, to pozdrawiamy Farę i Poznań bardzo serdecznie.
Jeszcze, ja pamiętam ministratury jeszcze.
No właśnie. A może pan powtórzyć?
No to tak. Adeum terti fakt, diudve tutte bene. Koncesypiat też.
No, my, nasi ministranci, wszyscy się tutaj uśmiechają i robią wielkie oczy, bo nie wiedzą, o czym pan mówi, widzi pan. Więc z XV wieku ten przymiot ceremoniarza, że powinien znać łacinę, trzeba wprowadzić do ministrantów. Ciekawe, jakby to było. Ojeja. Dziękuję serdecznie za ten telefon, za ten głos. Bardzo pozdrawiamy wszystkich tych, wszystkie te osoby, które naprawdę mnóstwo, połowę swojego życia, czasu, miłości poświęcili Kościołowi. Poświęcili ołtarzowi, służbie Panu Jezusowi. Moi drodzy, tak jak widać, no ministrant, lektor, ceremoniarz, służba liturgiczna i do sportu, i do różańca, na wszystkim się znają. No właśnie.
Prosimy, halo. Proszę halo. Bardzo.
Czy to jest Radio Maryja?
Tak, słuchamy.
Bardzo proszę o połączenie na antenę.
Jest pani na antenie, mamy takie połączenie jakby z innej galaktyki. A kto mówi skąd?
Elżbieta z Mławy. Jestem osobą niewidomą i słucham audycji, jak wypowiadają się ministranci i bardzo miałabym taką uwagę i prośbę serdeczną, że kiedy osoba niewidoma podchodzi do komunii, żeby ministrant podstawiał patenę do piersi osoby niewidomej. Ta osoba przeważnie nosi laskę albo widać, że jest osobą niewidomą. Także to usprawniałoby komunię świętą i dla osoby niewidomej, i dla księdza, który daje Najświętszy Sakrament. To tyle i bardzo bym prosiła, bo niewidomych osób jest sporo i to pomogłoby ludziom po prostu w udziale w czasie mszy świętej. Mm-hmm.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. I tutaj kolejny wątek tej posługi.
Dla posługi ceremoniarza, oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo dobry telefon i bardzo dobra informacja. Bo rzeczywiście my pewnie w tej naszej posłudze jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, że po prostu ktoś podchodzi, ciało Chrystusa, ksiądz mówi, człowiek mówi amen, otwiera buzię, otrzymuje Pana Jezusa. A tu zobaczcie, prawda, jest potrzeba jeszcze takiej wrażliwości na to, że ktoś może nie widzieć i rzeczywiście jak tą pateną dotkniemy jego tutaj wysokości piersi, więc on czuje, że to już jest jego kolej i że teraz zbliża się Komunia Święta. Więc
nie możemy dać wedrzeć się rutynie na pewno w takiej sytuacji.
A to bardzo ważne, właśnie.
Trzeba zawsze czuwać.
No właśnie, czekałem na to słowo. Trzeba ciągle być w gotowości, ciągle czuwać, bo liturgia jest oczywiście przepiękna, kiedy jest zorganizowana, poprowadzona, ale tak jak ten słuchacz z Krakowa mówił, no wiele rzeczy jest w stanie nas zaskoczyć. Bardzo wiele stanie, bardzo rozmaitych rzeczy się może wydarzyć, prawda? Co się zresztą wydarzyło, nie? Tam u was słyszałem.
No tak, tak.
No.
A to chyba Tomasz z tym
przy... Tak, w Wielki Piątek byłem tak zaangażowany w liturgię. Skupiłem się bardziej na tym, aby ludzie w czasie wierni, w czasie liturgii Męki Pańskiej, a dokładnie w adoracji krzyża, mogli sprawnie podejść z ławki do ucałowania krzyża. Że sam zapomniałem ten krzyż ucałować. Chyba byłem jedyną osobą, która tego krzyża nie ucałowała w całym kościele, a zauważyłem to dopiero tydzień później. Oglądałem film z liturgii i dopiero wtedy się zorientowałem. Ale też pamiętam Wielką Sobotę, nie w tym roku, tylko rok temu, gdzie zapomniałem o kolekcie i ksiądz Sebastian wtedy się na mnie spojrzał. Ja już się odwróciłem i już więcej się nie spoglądałem w stronę księdza Sebastiana.
Powiedziałeś, co źle zrobiłeś.
Tak. No. I w tym roku nie zapomniałem o niczym.
To chwała tej liturgii. Jest
progres. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, witam. Anna z Warszawy, z parafii świętego Zygmunta.
Szczęść Boże.
Ja jestem szefową scholi.
O, pozdrawiamy Panią serdecznie.
Ja chciałam właśnie bardzo podziękować za taką audycję. Bardzo, bardzo fajnie, że w ogóle są takie audycje. Mam nadzieję właśnie, że jak już panowie to tutaj stwierdzili, będzie też ze scholą.
Trzeba tak zrobić.
No myślę, że by przydało się, bo jednak sporo fajnych rzeczy można się dowiedzieć od was właśnie o liturgii. Ja mam właśnie z jednej strony podziękowania, a z drugiej strony takie trochę uwagi.
Proszę bardzo.
To znaczy prośbę bardziej chyba niż uwagi, żeby też uczyć tych małych ministrantów, młodych, tak, jeżeli są ceremoniarze czy lektorzy, żeby, nie wiem, no może upominać rodziców. Chodzi o obuwie, tak? Ja wiem, że nie zawsze może tam jest ta świadomość czy możliwość, ale jednak inaczej wygląda ministrant czy lektor, który założy obuwie takie w miarę eleganckie, w miarę, ja już nie mówię nie wiadomo co, a inaczej jeżeli wyskakuje w trampkach, czy w białych, czy pomarańczowych adidaskach.
Tak? Szkoda, że pani nie widzi tutaj miny jednego ceremoniarza. Cały czerwony jest, wie pani, on jest cały czerwony na te słowa, które pani wypowiedziała. My domyślamy się, że bardzo lubi trampki nosić.
Ja rozumiem, ale chyba właśnie jest różnica.
Na boisku.
Jest różnica być w świątyni i przed Panem Bogiem. Nie wiem, mnie przynajmniej ksiądz, zresztą pozdrawiam serdecznie księdza Piotra Markisza, ksiądz, z którym również chodziłam do podstawówki. Jakby uświadomił mi jedną ważną rzecz, że przychodzimy do Pana Boga. To jest chyba ktoś więcej niż prezydent, więc jeżeli potrafilibyśmy się do Pana Prezydenta ubrać właściwie w niedzielę, tak, czy tam w jakikolwiek inny dzień, będąc u niego na audiencji, to chyba będąc u Pana Boga na audiencji wypadałoby, żebyśmy się ubrali tym bardziej odświętnie, gdyż no niedziela jest odświętna. I taka prośba po prostu tak do wszystkich rodziców, do wszystkich ministrantów, czy lektorów, czy w ogóle wszystkich posługujących przy ołtarzu, również schole, wszystkie oczywiście też pozdrawiam, żeby tak, może też i do proboszczów, czy opiekunów takich grup, rozwijać świadomość, gdzie jesteśmy i dla kogo, tak, komu służymy.
Nie no, głos jest bardzo dobry, naprawdę super. Myślę, że dobrze, że pani dzwoni jako ta z tej drugiej strony i widzi właśnie takie sytuacje, że to rzeczywiście taki szczególik, prawda? Niby ta alba może zakryć te obuwie, ale to widać i cieszę się bardzo, że pani ten głos tutaj wypowiada. A jeszcze mam pytanie do pani, ile pani ma osób w scholi swojej?
A to różnie.
Zależy. A jaki przedział wiekowy tych aniołków?
Przedział wiekowy jest bardzo szeroki, bo przychodzą zarówno dzieci, również tych, którzy służą, więc od powiedzmy lat, nie wiem, 8 czy 10, ale najstarszą osobę mam w wieku 60 też lat. Więc
to rzeczywiście, to rzeczywiście przekrój jest dość duży. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Panią serdecznie, całą scholę. Bardzo, bardzo miły telefon. Na Facebooku jeszcze przeczytam. Adrian, jestem ceremoniarzem z parafii Ducha Świętego w Grudziądzu. Obecnie jestem alumnem niższego seminarium duchownego w Częstochowie. Chciałbym zwrócić uwagę na wymiar duchowy bycia ceremoniarzem. Kurs ceremoniarza to nie tylko formacja intelektualna, ale także duchowa, która następnie poprzez służbę bycia ceremoniarzem pogłębia się, dając nowe spojrzenie lub głębszą na rzeczywistość liturgii. Dlatego tak istotne jest formowanie nowych ceremoniarzy, bo bycie ceremoniarzem to nie tylko służba, ale także jeszcze silniejsza więź z Chrystusem. Adrian, pozdrawiam cię. Byłeś dobrym uczestnikiem kursu ceremoniarza. Pamiętam bardzo mocno.
Razem z nami.
Razem z wami zresztą, właśnie.
Pozdrawiamy Adriana.
Pozdrawiamy. A ja pragnę tylko dodać, że słowa naszej słuchaczki przypomniały mi pewną sytuację właśnie z naszej parafii, kiedy akurat to ja byłem tą osobą, która nie dostosowała swojego ubioru. I tak jak teraz właśnie spogląda na mnie ksiądz Rafał, w tamtym momencie też na mnie tak spoglądał i do tej pory utkwiło mi to w pamięci. Byłem wtedy młody, głupi i też nie potrafiłem dostosować zawsze ubioru. I od tamtego momentu naprawdę, jak zobaczyłem ten wzrok, to zawsze czarne buciki.
A to prawda, muszę przyznać, że się nawrócił pod tym względem.
Tak, u nas w Toruniu to jest egzekwowane na pewno.
A Bydgoszczy, proszę księdza.
Bezwzględnie, chociaż czasami jest problem, rzeczywiście,
nie?
Coraz więcej.
To właśnie, więc myślę, że my musimy. Ceremoniarze najbardziej, to jest wasze największe zadanie. Kiedy organizujemy liturgię, my musimy się z każdym uczestnikiem tej liturgii spotkać. Pamiętacie zresztą, prawda? Z każdym jednym. I oprócz tego, co on ma robić, oprócz tego, jak ma wykonać swoje zadanie w czasie liturgii, no trzeba też zwracać uwagę na to. No, słuchacz o tym mówi dzisiaj, z Warszawy. Słuchacz mówi z Warszawy, jak on wygląda, jakie ma butki, jak, czy nawet, czy ta fryzura czasem jest zaczesana, bo dzisiaj no różnie z tymi fryzurami bywa, prawda?
Ja bym jeszcze więcej dodał, proszę. Bo tak tutaj myślę, że przede wszystkim też tu w Bydgoszczy, no pewnie nie tylko w Bydgoszczy, ale wymagamy, żeby też jakaś ładna koszula,
tak, no,
elegancko wyprasowana alba, ale też i sprawa rzodkiewek. To takie hasło w Bydgoszczy u mnie w parafii, bo czasami ministranci czy tam lektorzy zapomną, jeśli mają paznokcie, nie tak tego, to zawsze mówię, oj, nasionka rzodkiewek możemy dać, żeby tam wyrosło coś więcej.
Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, cześć Boże. Jacek. Dzwonię z Torunia, przy okazji pozdrawiam księdza Rafała i ministrantów Stolicy Świętego Antoniego.
Dziękuję
za to. Ksiądz Rafał wie, który Jacek dzwoni. Jeżeli nie, to Jacek Kowalski dokładnie.
O, pozdrawiam panie Jacku, pozdrawiam.
Witam serdecznie, ja tak pół godziny temu włączyłem audycję i się przysłuchuję. I tak chciałem się podzielić swoimi może wrażeniami, bo też miałem okazję być 8 lat ministrantem, lektorem w parafii na Wrzosach.
Zresztą trzeba powiedzieć, przepraszam panie Jacku, że przerwę, pan Jacek ma dwóch braci kapłanów, to też jest, no ale proszę bardzo.
Tak, to prawda. Ja mnie do ministrantury wprowadził, jakby zachęcił świętej pamięci ksiądz Stanisław Cierkowski, który już no niestety odszedł do domu ojca. I tak na koniec moich słów chciałbym troszeczkę za niego się pomodlić, bo dzięki tej ministranturze doświadczyłem wiele dobrego, bardzo zbliżyłem się do Boga, poznałem także moją obecną żonę. Taki wielki stret wydarzeń był to właśnie na tę audycję.
A wasze dzieciątko?
Nasze dzieciątko śpi w tej chwili.
Jak przystało na dzieci.
Dziękuję. Jak przystało na dzieci. Miał ciężki dzień, bo ząbkuje, ale zaczął spać. I tak chciałem właśnie powiedzieć i zachęcić może młodych słuchaczy, którzy nas słuchają, że ministrantura lektura to nie jest obciach, to jest coś wspaniałego, coś dobrego. Jeżeli się dzieje na ministranta, na lektora, to nie trzeba wykończyć seminarium, a także jasne. Można poznać, w moim przypadku poznałem moją żonę właśnie. I to tak takie moje wrażenia z tamtych już zamierzchłych czasów troszeczkę, bo to było w szkole średniej. I na koniec, gdyby można, za świętej pamięci księdza Cierkowskiego, któremu na bardzo, bardzo wiele zawdzięczam, można by wspomnieć wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie, na wieki wieków. Amen. I przy okazji pozdrawiam wszystkich obecnych ministrantów z tamtych czasów, Michała Smoczyńskiego, który jeszcze służy, przecież Dawek Modrzejewski, wielu.
Oj, tak.
To też taka ekipa.
No to jest ekipa mocna, Michał jeszcze trwa, trwa.
Tak. Chyba się ostatni ostał jeszcze tam.
Ojej, będzie szczęśliwy, jak się dowie, że o nim była mowa.
Tak, już długo przede mną służył i długo po mnie służył.
On był, jest i będzie.
Tak jest. To tyle, wszystkiego dobrego i dziękuję za możliwość.
Dzięki panie Jacku, pozdrawiam serdecznie pana i całą rodzinę. Przy tej okazji tutaj tego telefonu od pana Jacka i o zmarłych naszych pasterzach, no miniona niedziela była niedzielą dobrego pasterza. Myślę, że każdy z nas tu obecnych, każdy z nas tutaj będąc w studio, ma jakiegoś takiego swojego pasterza, którego stawia sobie za wzór, kapłana, którego w życiu spotkał. Właśnie. Wielu też kapłanów odeszło. Ja pamiętam wielką taką życzliwością, dobrocią. Wielu tutaj ministrantów, lektorów na Wrzosach było związanych ze świętej pamięci księdzem Piotrem Kleinem. No dużo serca tym młodym ludziom okazywał i ta pamięć o nim ciągle jest obecna, ta jego radość, niesamowite rzeczy. Myślę, że jeszcze do tematu pasterzy wrócimy, bo zdaje się, że jest
telefon. Mamy telefon, proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ponieważ moi synowie byli ponad 20 lat, jeden i drugi ministrantem, więc nie będzie może wielkim grzechem, że i babcia Basia się włączy.
Bo już
wnuk również jest ministrantem. Jestem w parafii ojca Pio w Ostródzie. Nie tylko u nas w parafii, ale w innych również naszych parafiach obserwuję taki zwyczaj, że ministranci przynoszą kielich do ołtarza jeszcze w momencie, jak tylko rozpoczyna się modlitwa wiernych. Uważam to za niestosowne, ponieważ no jednak wierni zwracają uwagę na to, co się przy ołtarzu dzieje i już nie mają skupienia na modlitwie wiernych, tylko na tym, co robi ministrant. Czy mam słuszność, czy nie? Proszę się ustosunkować.
Ma pani tak wielką słuszność, że tu wszyscy po prostu trzymają kciuki za panią i serduszka pani wysyłają. Po prostu, bo to prawda.
No właśnie.
Tak właśnie jest.
Ale chciałam to, żeby był ten głos i bardzo dziękuję za taką audycję i wszystkich serdecznie pozdrawiam z całego serca.
My panią również, szczęść Boże, ten głos jest ważny, ponieważ to, co pani, zobaczcie, cała służba liturgiczna, która to słucha, zobaczcie, jak wierni chcą dobrze przeżyć Eucharystię i modlitwa powszechna, ona kończy liturgię słowa, więc jedna część się kończy, rozpoczyna się druga, liturgia eucharystyczna, więc to nie jest czas przynoszenia kielicha do ołtarza, kiedy trwa jeszcze modlitwa powszechna. Andrzej, chcesz mówić? Michał, przepraszam.
Tylko też trzeba spojrzeć na to, że msza święta też jest jakby splotkiem jakby tych przepisów, ale także tradycji, która się pewnie uwypukliła jakoś w danej parafii, w danym miejscu, w danej parafii, w danej diecezji. I to też temu podlega, więc to też tutaj naszej słuchaczce, że to pewnie taka tradycja, trzeba zwracać na to uwagę, ale też trzeba mieć wyrozumiałość do tego, że jeżeli coś przez jakiś czas się już utworzyło, to też trzeba, to też jakby tworzy się razem w tworzenie wspólnej mszy świętej.
Co na to ksiądz Grzegorz?
Ksiądz Rafał tak po cichu tą informacji potrzebuje ksiądz Michał. Ale ja powiem tak. To prawda, tutaj Michał ma rację, że rzeczywiście tak jest w różnych parafiach i myślę, że trzeba, nasz profesor z Gniezna mówi zawsze, że takiego ducha wyczucia potrzeba i też nie ma co rewolucji w pewnych rzeczach robić, ale powoli, powoli warto uczyć i odchodzić od rzeczy, które są właśnie takimi nieuporządkowaniami. I to jest właśnie też rola ceremoniarzy, żeby powoli, powoli z takim właśnie delikatnością, powoli przy różnych okazjach uczyli, podpowiadali, aż to wejdzie znowu w krew jako nowa, dobra tradycja.
Mhm. Zagra dla nas Pallottyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji.
Alleluja.
Słyszę już wołanie, słyszę z nieba deszczu.
Radio Maryja, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków, amen.
Ja mam takie pytanie.
A kto mówi?
To mówi z Władysława z Chełma Lubelskiego.
Prosimy.
Czy, bo u nas dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, prawda?
Prawda?
A u nas w kościele wychodzi ślub. Znaczy, to jest, czy to jest zgodne? To, bo mi coś się tak myli, że to jest pierwszy piątek miesiąca, jest ślub, no i też przecież to jest potem no wesele, tańce, śpiewy. No i jedzenie też takie będzie sute i nie wiem, czy to jest zgodne, że tak przełóż pozwoli, to w kościele to pierwszy piątek dawać ślub w kościele. Właśnie o takie pytanie, może nie na temat, ale tam się dowiedzieć, czy to jest możliwe, żeby tak było, to nie wiem, to się nie godzi jakoś tak.
Nie wiem, czy pani wie, ale biskupi polscy na dzień dzisiejszy udzielili dyspensy dla wszystkich od pokarmów mięsnych, więc jakby ten problem mamy rozwiązany na dzień dzisiejszy. To po pierwsze, a po drugie, na pewno z jakichś tam względów duszpasterskich ksiądz proboszcz zgodził się na ten ślub w ten dzień, akurat w ten dzień, prawda? Trudno nam zgadnąć, jakie były powody młodej pary, która decydowała się na ten, na dzień ślubu właśnie dzisiaj, ale jest to możliwe, jest to możliwe.
Bardzo proszę, halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi słuchaczka z Pomorza, konkretnie z Gdańska. Ja do audycji odnośnie administratury. Czy można?
Proszę bardzo. Oczywiście jest pani na antenie. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, proszę zebranych ministrantów. Bardzo piękna audycja i w ogóle no bardzo głębokie wszystkie te że tak powiem, treści. Ja mam takie właśnie... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale po prostu chciałam zwrócić też uwagę na to, że żeby po prostu jednak było zachowane to sakrum przy ołtarzu. To znaczy, chodzi mi o to, żeby była taka bardziej powaga, tak? Nie wiem, no może ja mam swoje lata też i... Dużo ludzi w kościółku jest nie zawsze młodych i nie każdemu to się podoba, żeby akurat przy ołtarzu jakieś tam uśmiechy były, czy coś w tym stylu. Także na to chciałam zwrócić uwagę delikatnie i chciałam również zwrócić uwagę na to, że jeśli są czytania tak na ołtarzu, żeby młode osoby, konkretnie chodzi mi o dziewczyny czy o panie, były stosownie ubrane. Jeśli nie są stosownie ubrane, nie powinny. Także to tylko tyle chciałam powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za telefon. Może dwa słowa do tego głosu. Myślę, bardzo ważny głos i bardzo się cieszę, że te telefony są, że tak wielu naszych słuchaczy zwraca uwagę na to, co się dzieje przy ołtarzu. Tutaj, kiedy pani mówiła o tych uśmiechach, przyznajemy się wszyscy pewnie bez bicia, że każdy z nas właśnie miał w tym momencie uśmieszek na twarzy. A co to znaczy? To znaczy pewnie, że nie raz, nie dwa taka sytuacja nam się po prostu zdarzyła. Zupełnie niepotrzebny uśmiech, zupełnie pewnie jakiś tam niepotrzebny może komentarz, jakieś zachowanie. To prawda. Więc, ale to tylko dla naszego zbudowania i dla zbudowania pewnie tych wszystkich, którzy w liturgii uczestniczą i mają taką wrażliwość jak pani. Bardzo, bardzo pani dziękujemy za ten głos. Co do stosownego ubrania, też ma pani słuszną rację. Oczywiście, ci, którzy... To jest właśnie zadanie ceremoniarza. On ma pokazać, oprócz tego, co mówiłem, przygotować, poprowadzić liturgię, musi powiedzieć, jak powinna pani czy pan wyglądać, idąc do ołtarza, a nie będąc członkiem liturgicznej służby ołtarza, czyli nie zajmując miejsca w prezbiterium, tylko do tego ołtarza przychodzi z miejsca, które ceremoniarz również wskaże, gdzie czeka na to zadanie, które ma do spełnienia w liturgii. Tak więc bardzo dziękujemy za głos. Dla nas przygotowujących liturgię, prowadzących liturgię, myślę, że jest to bardzo ważna wskazówka, żeby rzeczywiście być bardziej czujnym, prawda? Panowie, jak tam?
Tak jest.
Tak jest, zgadzają się wszyscy, no więc cóż, to nie ma z czym dyskutować.
Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Krystyna z Jedlicza. Proszę, chciałam właśnie do ministrantów. Ja miała dwóch synów, bardzo długo służyli do mszy świętej. A teraz wnuki też służyli. A ja mam w domu wnuka. Bardzo jest tak przystosowany, jak mnie się podoba do służenia do mszy świętej. Ale chciałam jeszcze poruszyć taką sprawę. Wszyscy się garną, lektorzy, żeby czytać. Ale niektórzy to pięknie czytają. Można zrozumieć, można tak, ale są nieprzygotowani lektorzy. Ja nie wiem, od kogo to zależy, czy od księdza, czy... Oni nawet dobrze czytać nie umią. Ani przecinka, ani nic tak, jak byle jaką książkę. To jest bardzo, mnie zastanawia, że tego. I bardzo się cieszę, jak jest tak dużo ministrantów przy ołtarzu. Ale nieraz ubolewam, że nieraz nie ma ani jednego. Ja nie wiem, czy ta młodzież tak... Ja strasznie ubolewam, modlę się za tych ministrantów, bo to jest naprawdę łaska Boża być dobrym ministrantem. To może nie doceniają niektórzy już tak. A co do ubioru, to ja jeszcze taką zwrócę uwagę. To tak, na co dzień, to się dziwić, nie dziwić się, że tam nie przychodzi w tych butach czarnych, czy w tramkach, czy co. Ale jak jest taka uroczystość, bardzo, to pewno, że tak. I w garniturze, tak jak mój wnuk, to kocha. I zawsze się ubierze elegancko, bo to jest bardzo przy księdzu, jest pożądane, żeby ten minister pięknie wyglądał. No i tak słucham, ja już jestem stara babcia, powiedzieć.
Ale jaka kochana babcia.
Ale tak lubię słuchać i młodzież i to, i tamto, bardzo się mi podoba. No i życzę błogosławieństwa dla wszystkich ministrantów, lektorów. No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No, ceremoniarze, słucham, jaki jest wasz komentarz?
My również życzymy Bożego błogosławieństwa.
To po pierwsze, jesteś bardzo grzeczny, dziękujemy ci za to.
Dziękujemy za pamięć w modlitwie.
Za to, że pamiętasz, ale zobaczcie, rzeczywiście, no, ten lektor, prawda, czytający Słowo Boże, nie może być tak, to trzeba też głośno o tym mówić, że ktoś wpada do zakrystii, bierze lekcjonarz, mówi, ja przeczytam, bo umiem czytać. To trzeba przygotować. Prawda?
Nie, sama umiejętność czytania jest ważna, tylko ważne jest to, żeby wiedzieć to czytanie.
Troszkę tu pani, prawda, księże Grzegorzu,
zdecydowanie.
Nas tutaj zawstydziła, bo to jest tak naprawdę nasze zadanie, duszpasterza. Każdego jednego duszpasterza. O to się zatroszczyć. Każdego.
Chociaż powiem tak, że bardzo się staramy, żeby dobrze odbywały się kursy w diecezjach, w parafiach, czy w dekanatach, żeby naprawdę te kursy były solidne i żeby o tym przypominać, mówić. W Bydgoszczy bardzo to dbamy.
W Toruniu także, cieszymy ale my się. Na kursach możemy wyszkolić wszystkich bardzo dobrze i podać zasady poprawnego czytania, ale jak on wraca do swojej parafii i tam nie ma tak zwanego takiego korektora, który skoryguje go, prawda, jego błędy takie, bo każdy kościół ma inną akustykę, prawda, inne nagłośnienie, to wszystko trzeba dopasować. Jak gdzieś ćwiczymy w jednym miejscu i ono jest takie samo, więc łatwo jest wyszkolić się i się nauczyć dobrze przeczytać, ale wracamy do swoich parafii i tam zupełnie wszystko inaczej wygląda.
Ja jeszcze jedno słowo bym chciał powiedzieć na temat tego ubioru. Prawdą jest to, że rzeczywiście pięknie wyglądają ministranci, lektorzy czy ceremoniarze, kiedy są dobrze ubrani odpowiednio. Jednak czasami na przykład ministranci mówią o tym, proszę księdza, ale mama nie ma pieniędzy, bo tam tata pracę stracił i tak dalej. I może dlatego też częściej pojawiają się te rzeczy, bo widzimy, co się też dzieje i może też właśnie te sprawy pojawiają się niestety.
Zgadza się, to też są takie sytuacje, myślę, że każdej parafii tak się zdarza, prawda? Więc też prosimy, pewnie trzeba o to poprosić wszystkich, którzy nas teraz słuchają i jak gdyby zwracają na to mocną uwagę, żeby troszkę takiego zrozumienia dla tych różnych sytuacji mieć. Ale jest głos, proszę.
Tak, ale co do tych braków ministrantów, do tych ministrantów, których nie ma, tak jak pani powiedziała, to na pewno trzeba się modlić o to, by coraz częściej pojawiali się na mszy świętej i też naszym zadaniem ministrantów jest dawanie świadectwa i tak jakby ciągnięcie za sobą tych, którzy jednak chcą być tymi ministrantami i pokazywanie im, że to jednak ma jakiś sens.
Jeszcze Michał się zgłasza?
Tak, jak tylko chciałem powiedzieć, że
jako taka rada też, jeżeli jacyś lektorzy nas słuchają, ja osobiście przed każdą mszą świętą, kiedy mam czytać, kiedy mam jakieś czytanie, klękam przed Najświętszym Sakramentem i modlę się do Ducha Świętego, aby to On mówił przez moje usta, bo to jest Jego Słowo, żeby to trafiło do jak największej liczby osób, żeby doszło do ich serc. I jeżeli są, słuchają nas jacyś lektorzy, to jest, mówię Wam, że to jest naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby przeczytać naprawdę godnie, bo wtedy czuję, że to naprawdę nie ja czytam, tylko zupełnie to jest, nie jest mój głos.
Ale tak jak się mówi czasami, że Duch Święty nie gapa, na byle kołku nie siada, więc trzeba też przygotować się do tego czytania jednak
no,
trochę.
Wiadomo, ale samemu nie wszystko jest dziełem ludzkim, tak? Zawsze to musi być łączność z Duchem Świętym.
Jeden jej głos bardzo ważny i bardzo dobry. Dziękuję Wam bardzo. To prawda.
Mamy telefon, proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Elżbietę z parapii Świętej Trójcy w Ząbkach. Swego czasu przez 20 parę lat prowadziłam na Ratuszowej Bielanki i przez rok ministrantów. Więc moje doświadczenie jest również tego typu. Serdecznie pozdrawiam ojca, kapłana, który jest w studio, wszystkich lektorów ministrantów, którzy są w studio, ceremoniarzy, a także wszystkich tych z mojej parafii, z naszych parafii tutaj ostatnich, no i żeby nie przedłużać. Do sedna, kochani, najważniejsze jest to, czy te uśmieszki, czy ten ubiór. Musimy wiedzieć, co to jest msza święta. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że msza święta jest ofiarą Chrystusa, ponawianą, bezczwawą, to wtedy nasz i ubiór, i zachowanie przy ołtarzu będzie zupełnie miało inny wymiar. Wtedy zupełnie inaczej staniemy. A jeżeli my przychodzimy na mszę świętą, no tak, bo ja mam taką funkcję, takie zadanie, to mam zrobić dobrze, to mam zrobić tak, żeby to dobrze wypadło, żeby inni to dobrze odebrali. I tu jest podstawowy błąd, który popełniamy. Zresztą każdy z nas. No, żeby tylko dobrze wypaść. Nie. Ja mam się spotkać na mszy świętej z Panem Jezusem. Mam przeżywać razem z Nim Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ja mam być pod krzyżem. Ja mam być z Marią. Ja mam tutaj współuczestniczyć z Chrystusem. I wtedy zupełnie nie będę zwracać uwagi na to, jak wypadnę. Natomiast rzeczywiście w pełni przeżyję spotkanie z Chrystusem i wszyscy, którzy będą uczestniczyć we mszy świętej, również je przeżyją. I bardzo podzielam zdanie tego młodego człowieka, który mówił, że modli się przedtem do Ducha Świętego. Tak, bo Pan Bóg powiedział, że nic beze mnie uczynić nie możecie. I każdy nasz krok, każda myśl, każdy gest no, musi być zanurzony w Panu Bogu. I wtedy zupełnie niepotrzebne będą nerwy czy myślenie o tym, jak wypadnę. Natomiast rzeczywiście będzie to głębokie przeżycie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę błogosławionych owoców spotkania z Panem na każdej mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy bardzo.
Jeśli można tutaj od razu ad vocem odpowiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, być może mało wybrzmiało to, ale na pewno jest, zgadzam się z Panią w 100%, co Pani mówi. Pierwszą rzeczą, podstawową rzeczą to jest formacja, naprawdę formacja. Złą rzeczą byłoby, gdyby ceremoniarz, który przygotowuje Eucharystię, który nią kieruje, nie przystępuje do Komunii Świętej, na przykład. To tak, to jest potrzebna formacja i rzeczywiście to, co Pani mówi, musi mieć takie przełożenie na naszą posługę. My nie możemy zasłonić sobą kogokolwiek, ani czegokolwiek, co się dzieje w danym momencie na mszy świętej. Michał, naprawdę to, co powiedział o tej modlitwie do Ducha Świętego przed czytaniem, myślę, że dla wielu lektorów czy czytających to jest niesamowicie ważne, ponieważ każdego, kto wychodzi na ambonę i ma przeczytać Słowo Boże, myślę, że jakiś stres towarzyszy, jakieś przejęcie towarzyszy. A jeżeli ja zawierzam to swoje czytanie Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu, proszę Go o to właśnie, żeby On pokierował tym, co ja mówię i kogo głoszę, no to owoce są takie, jakie są, bardzo dobre.
No i też myślę, że tutaj daje dużo nasza modlitwa wspólna przed mszą tak. świętą. I ona właśnie brzmi tak, że oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesala młodość moją. I tutaj pojawiają się te słowa, do świętej przystępuję służby i chcę ją dobrze pełnić. Więc tutaj odnośnie do tych słów naszej słuchaczki, my wszyscy, myślę, staramy się wychodzić z tą świadomością, gdzie wychodzimy. Właśnie do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić i też w tej modlitwie dalej mówimy, że prosimy Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia i właśnie, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie. I dlatego mi się wydaje, że na pewno każdy z nas się stara, aby tak było, aby tak wchodzić jest. Skupionym.
Dokładnie, tak jest.
Ale też przy tej okazji też prosimy wszystkich, nie wychodźcie do mszy świętej bez tej właśnie modlitwy przed mszą świętą. Kiedy kończy się Eucharystia, mamy swoje modlitwy, która jakby zamyka tą Eucharystię, modlitwa po mszy świętej, zawsze, żeby była modlitwa przed wyjściem do ołtarza i po powrocie. To jest też zadanie ceremoniarza. On rozpoczyna tą modlitwę, kiedy rusza procesja podczas uroczystej Eucharystii i też, kiedy wracamy do miejsca, kiedy kończy się liturgia, też powinien ceremoniarz tą modlitwę rozpocząć.
To za chwilę czas będzie na pozdrowienia, podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania, bo już 23:32, później modlitwa na zakończenie dnia, a przed wszystkim zaproszenie raz jeszcze, zapraszamy, to już za 29 dni pielgrzymka młodych na Jasną Górę.
Masz plany na 30 maja?
Jeżeli masz, to je zmień, a jeżeli nie, mamy dla Ciebie propozycję.
Już 30 maja spotykamy się z Wami na Jasnej Górze na 17 pielgrzymce młodych.
Nie ma co się zastanawiać, musisz tam być.
Rozpoczynamy o godzinie 16 pod Częstochowską Katedrą, skąd wyruszymy pieszo na Jasną Górę. Tam po oddaniu pokłonu cudownemu wizerunkowi Matki Bożej zbieramy się na Błoniach Jasnogórskich, gdzie czeka na nas koncert księdza Kuby Bartczaka. O godzinie 19 różaniec, o 19:30 sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki. O 21:00 apel Jasnogórski. Po apelu koncert ewangelizacyjny zespołu Profetes. Naszej pielgrzymce towarzyszyć będą symbole Światowych Dni Młodzieży, modlitwa, śpiew, taniec oraz świadectwa osób, które swoim życiem poświadczą, że naprawdę warto mieć czyste serce.
Po prostu musisz tam być.
I to było zaproszenie, a teraz pozdrowienia, podsumowanie tej audycji, księże Rafale.
Tak, oczywiście, że tak. Pozdrowień nigdy dość, ojcze Darku, więc pozdrawiamy wszystkich, przede wszystkim tych, którzy dzisiaj z nami współtworzyli ten program. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na Facebooku. Bardzo miłe są te słowa i cieszymy się bardzo, że macie taką wrażliwość. Wszystkim osobom, którzy dzisiaj do studia się do nas tutaj dodzwonili i rozmawiali i pokazali z tej drugiej strony to nasze działanie przy ołtarzu. Pozdrawiamy wszystkich rozgrywających piłkę nożną w Elblągu, księdza Pawła, organizatora, pana Michała Bondyrę, redaktora naczelnego naszego czasopisma miesięcznika Króluj nam Chryste. Wszystkich pasterzy kościoła, naszych księży proboszczy, naszych duszpasterzy liturgicznych służb ołtarza i tych wszystkich, którzy za nas się modlą, którzy proszą nas o modlitwę. Chcemy powiedzieć może taki wniosek z tego, taki przede wszystkim, że to hasło tego naszego dzisiejszego spotkania, tytuł i do piłki, i do różańca, to jesteśmy właśnie my, ministranci, lektorzy, ceremoniarze, służba liturgiczna ołtarza, służba Panu Jezusowi. Oprócz tego, że służymy przy ołtarzu, prowadzimy nasze normalne, zwykłe życie, ale te wszystkie głosy nawet, że to kształtuje charakter, kształtuje osobowość, to jest jakaś taka więź z Kościołem, z Jezusem i ona zostaje na całe życie. Tu zresztą chłopcy mówili, że panowie już może raczej, no nie tacy chłopcy, tutaj Mateusz Matura, tutaj już student, koniec. No właśnie, panowie mówili, że możesz zostawić komrze, ale ministrantem będziesz, czy głos pana Jacka z Torunia. Tak samo, możesz już nie być przy ołtarzu, ale gdzieś tam w sercu jesteś. Zapraszamy wszystkich do podjęcia służby przy ołtarzu Pana. Z takiej motywacji, komu chcesz służyć, co chcesz robić. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami tutaj byli. Ksiądz Grzegorz.
Przyłączam się bardzo serdecznie do tych pozdrowień, ale chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić na koniec wszystkich księży i wszystkich, którzy opiekują się liturgiczną służbą ołtarza i którym ta sprawa jest miła sercu. I chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że nie tylko pozdrawiam, ale przede wszystkim dziękuję, bo to jest niezwykła i bardzo ważna sprawa. I może czasami to tak jak kropla, wydaje się, że niewiele, ale po pewnym czasie naprawdę drąży otwór i zostawia piękne ślady. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie, Czcigodni Księża, szczególnie Was.
Tak, do tych podziękowań również się dołączamy. Czas na modlitwę, na zakończenie dnia.
A może jeszcze pozdrawiam nasi najmłodsi tutaj przyjaciele. Andrzej.
Ja bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić moich rodziców, którzy w dniu wczorajszym obchodzili swoją 32. rocznicą ślubu. Tak jak i moją siostrę Maria i męża Tomka, którzy swoją 4. wczoraj obchodzili. Moją małą Julkę i Natalkę z Brodnicy oraz Darię z Gdańska, która też wiele lat śpiewała w scholi przy kościele. Chciałem ci, Darię, powiedzieć, że bardzo pięknie śpiewasz.
Andrzej, Mateusz.
No to ja chciałbym pozdrowić oczywiście księdza proboszcza Wojciecha i wszystkich kapłanów parafii świętego Antoniego w Toruniu. Również rodziców, a skoro też rozmawialiśmy dzisiaj o piłce, to całą swoją drużynę Toruń Size.
Dzięki. Michał?
Ja chciałbym pozdrowić swoich rodziców, a także całą swoją rodzinę. Także księdza proboszcza mojej parafii Andrzeja Kucińskiego, pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a także wszystkich księży wikariuszy.
Ja chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie moich rodziców, moją babcię, która słucha tej audycji, całą wspólnotę parafialną na czele z księdzem proboszczem Krzysztofem oraz drużynę, w której gram, dwie drużyny, w której gram. Jedna to jest BKS Sparta Brodnica, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, a druga to są informatycy Brodnica.
Tak, ja się wszystkiego przyłączam i też pozdrawiam rodziców, dziadków, no i wszystkich.
Wszystkich pozdrawiamy.
I ja też pozdrowię księżę Rafale, ponieważ jestem opiekunem liturgicznej służby ołtarza w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, bo tam też są studenci w liturgicznej służbie. Wszystkich Was pozdrawiam. Dzięki za tę całoroczną służbę przy ołtarzu, codzienną tak naprawdę.
Jest to ciężka praca,
jest,
prawda?
Jest, bo przygotowanie nabożeństw i apeli jasnogórskich, które w naszej kaplicy są codziennie, wystawienia Najświętszego Sakramentu, adoracja, teraz zaczynają się nabożeństwa majowe, to też przecież jest konkretny wysiłek, by systematycznie w tych nabożeństwach uczestniczyć. A za 2 tygodnie czeka nas też obóz ministrancki, więc wyjedziemy po to, by tę wspólnotę integrować, bo tak, to też jest ważne.
Chcę powiedzieć jeszcze na koniec, co mi zapadło dzisiaj tak w myśli i myślę, że to bardzo ważne dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych naszych czasach, mówić o tym, że bycie ministrantem, bycie lektorem, bycie ceremoniarzem, bycie blisko ołtarza, to nie jest obciach. I panu Jackowi za to słowo dziękuję.